Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozmowy niedokończone, dzisiaj poświęcone tematowi katolicy a wolność religijna. To temat, który także był podejmowany podczas 14. Międzynarodowego Kongresu, który organizowany jest dorocznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, i z nami w związku z tym również prelegenci, profesorowie, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą wraz z nami, bo mieliśmy okazję w tym kongresie uczestniczyć również przez telewizję Trwam, przez media społecznościowe. W studio w tej chwili pan profesor doktor habilitowany Marek Bielecki z Akademii Sztuki Wojennej. Szczęść Boże, kłaniam się panie profesorze. Z nami jest również ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
I również ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Laboratorium Wolności Religijnej.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże. Panowie, każdy z i księży, i pan profesor podjął taki temat, który jest jednym z obszarów pól, powiedzmy, zagadnienia związanego z wolnością religijną, no i też z naszą postawą wobec tego, co w świecie się dzieje w takim wymiarze mikro i makro. Pan profesor mówił o wolności religijnej w kontekście rodziny, wychowania dzieci, także zadań rodziców tym samym. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz mówił przede wszystkim o wolności wyznania i kultu na przykładzie poszczególnych krajów Unii Europejskiej. No z tym wszystkim, z czym się dzisiaj też jeszcze zmagamy, a więc z sytuacją pandemii COVID-19. Ksiądz profesor Piotr Roszak o współczesnych przyczynach wrogości do religii w Europie. I może tak, zanim zaprosimy naszych słuchaczy, którzy być może podzielą się też jakimiś konkretnymi przykładami i później będzie prośba do naszych gości o odniesienie się do tego, rozwinięcie też tego tematu, pozwolenie nam zrozumieć, dlatego że Radio Maryja to też jest taki uniwersytet, w którym no, staramy się jakby widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest, i zdiagnozowawszy, no, starać się na nią odpowiedzieć, albo też coś przewidzieć, żeby no, nie pójść w jakąś ślepą uliczkę, no bo uniwersytet i właśnie profesorowie też są od tego, żeby wskazywać drogę nam wszystkim. Dlatego może poproszę księdza profesora Piotra Roszaka. Europa została zbudowana na chrześcijaństwie. Europa to chrześcijaństwo, ale dzisiaj chrześcijaństwo, krzyż, wartości, które z sobą Jezus Chrystus przyniósł, które nam objawił, na których budowaliśmy dotychczas swoje życie, są zastępowane przez różnego rodzaju inne katalogi, które trybunały ludzkie ustalają, egzekwują, najczęściej właśnie kosztem tego fundamentu, na którym Europa została ufundowana. Z czego wynika taka postawa współczesnego człowieka, nie tylko Europy Zachodniej? Dlatego, że my nie jesteśmy też taką chatą z kraja, jak to się nieraz może jeszcze niektórym wydawać, ale pora się otrząsnąć. I z czym związana jest taka postawa, że sami podcinamy korzenie, z których wyrastamy?
Myślę, że warto zauważyć pewne przeobrażenia, które mają miejsce w Europie, i tu doszukiwałbym się klucza do zrozumienia tych procesów, które nas niepokoją i zadziwiają, bo jak ojciec zauważył, to religie były podstawą budowania poczucia państwowego, wspólnotowego, i od pewnego czasu obserwujemy, jak przechodzi się do frontalnego mimo wszystko ataku na religię, i to takiego, z którym nie mieliśmy do tej pory do czynienia, bo jeśli uświadomimy sobie, że te pierwsze ataki na religię, na przykład w okresie oświecenia, były zakwestionowaniem pewnych intelektualnych roszczeń, jakie na przykład chrześcijaństwo stawiało kulturze europejskiej, to jednak cały czas podkreślano, że religia jest czymś dobrym, pożytecznym dla każdego państwa, obywatela, jest zwornikiem, czymś, co utwierdza relacje, buduje moralność. Więc mimo wszystko, mimo wielkiego krytycyzmu w stronę chrześcijaństwa, to jednak krytyka opierała się na zakwestionowaniu objawienia, tej nadprzyrodzoności, jaką religia chciała przekazywać za pomocą sakramentów czy jeszcze innych środków zbawczych. Natomiast z chwilą dominacji myślenia pozytywistycznego ta tendencja oświeceniowa zostaje wzmocniona i nagle zaczynają dominować przekazy dotyczące religii jako wroga wolności. I nie dziwmy się, że właściwie XX wiek to najpierw nieśmiałe próby w duchu Fryderyka Nietzschego i jego postulatu, żeby przewartościować to, co do tej pory było, zacząć na nowo, taki reset kulturowy wykonać, że od tego czasu zaczynają się pojawiać poglądy, że aby być prawdziwie wolnym, trzeba przestać być religijnym, że trzeba zmarginalizować religię. Ale na tym się nie kończy, na marginalizacji. Jesteśmy świadkami wzmocnionego przekazu pozytywistycznego, który wypowiada, można powiedzieć, wojnę religii. Może to są mocne określenia i wielu z naszych słuchaczy będzie zdziwionych, że tak się wypowiadamy, ale to jest rzeczywistość. I aby się o tym przekonać, mamy namacalne dowody. To nie są tylko tytuły książek, które powstają i promują pewne myślenie, które atakuje religię. Mam przede wszystkim na myśli zmienioną formę ateizmu, który funkcjonuje obecnie, a który dokonuje podróbki znaczeń ważnych terminów, które istniały w naszej części świata i wprowadza taką kulturę podróbek. Nam się wydaje, że to jest to samo, bo rzeczywiście wygląda, tak samo się nazywa, ale się okazuje, że staje się to młotem na tych wszystkich, którzy myślą inaczej, jakimś narzędziem dyskryminacji i odsuwania. Oczywiście te hasła są nadal te same, na przykład neutralność, na przykład idea państwa sekularnego, ale okazuje się, że w tej przestrzeni już nie ma miejsca dla religii i ludzi religijnych. Prąd, który nazywamy dzisiaj nowym ateizmem, jest nowy, może nie ze względu na swoje postulaty, bo to są stare postulaty ateistyczne, natomiast zmieniła się forma. Nowy ateizm jest nowy w tym znaczeniu, że próbuje powiązać religię z fanatyzmem i przedstawiać wszystkie religie w jednym kluczu. I wrzucając je do wspólnego worka, mówiąc kolokwialnie, pragnie stworzyć różne stereotypy, asocjacje, które będą w przestrzeni publicznej pokazywały religię jako coś szkodliwego, co nie pozwala człowiekowi się rozwijać, co zabiera mu wolność, od czego trzeba się uwolnić. I ja te hasła, które obserwujemy w przestrzeni medialnej przy różnych protestach, wolność od religii, myślę, że one doskonale definiują ten projekt ateistyczny. To jest projekt, który z wolnością niewiele ma wspólnego, skoro chce pozbawiać wolności ludzi, którzy deklarują się jako osoby wierzące. I to jest niepokojące, tak mówiąc krótko, w takiej historycznej perspektywie, dlaczego dziś jesteśmy w tym punkcie. To kultura podróbek i nowa ofensywa ateistyczna, która jest podszyta sekularyzmem i jednocześnie próbą eliminacji religii z życia publicznego.
Tak, to jest jakby też pokazanie tego nieco z zewnątrz, tak? Czyli taki opis prądów, które próbują przedefiniować nasze życie też osobiste, ale w relacjach różnych, począwszy od relacji z samym sobą zapewne, poprzez te relacje w ramach wspólnoty nie tylko narodowej, ale też będąc w globalnym świecie jeszcze szerzej, a jak na to i to jest jakby niekoniecznie zależne od nas, być może zależna jest jakaś taka, jakieś natężenie, na ile my tutaj podejmiemy ofensywę, nie tylko obronę, jak będziemy skuteczni, czy będziemy potrafili to rozpoznawać, to pewnie od nas zależy, ale czy my to potrafimy?
No, to jest wyzwanie, przed którym stajemy i myślę, że widać przebudzenie. Obserwuję to choćby po fakcie, że powstaje coraz więcej organizacji, think tanków, jak to dzisiaj mówimy, które monitorują, diagnozują sytuację, przygotowują raporty mówiące jasno i pokazujące liczby różnych sytuacji, w których wolność religijna, wolność do ekspresji światopoglądu, do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami, do obecności symboli, że ta wolność jest kwestionowana. I jak obserwujemy ataki na symbole religijne w różnych częściach Europy, to też widzimy, że to nie są przypadkowe wydarzenia w znaczeniu odizolowane od kontekstu, ale często nawet, przed rozpoczęciem audycji rozmawialiśmy, one posługują się nawet taką samą formą graficzną. Jak ktoś przeanalizuje na przykład różne antyreligijne protesty w Chile, w Argentynie, potem w Hiszpanii i wreszcie w Polsce, to zobaczy, że no nawet nie zadano sobie trudu, żeby je zmienić. Tam się tylko zmienia język. To oznacza, nie może, że mamy do czynienia z jakąś światową ofensywą, ale że jest pewien wspólny grunt filozoficzny, kulturowy, z którego wyrastają konkretne przejawy i że trzeba to czytać razem. I rzeczywiście odpowiedź na ojca pytanie jest taka, że warto obserwować, te dane przytaczać, mówić o tym, ale także uświadomić sobie pewien proces, który może grozić jakby od środka. Zwracaliśmy w kongresie na to uwagę, że pewne procesy prywatyzacji religii, jak to się określa w socjologii, dotyczą również ludzi wierzących, a więc próbuje się przekonać, że religijność jest sprawą indywidualną, bez wymiaru wspólnotowego i że ona się ogranicza tylko do tej sfery intymnej, bez obecności na przykład instytucjonalnej, bez wspólnej manifestacji wiary w przestrzeni publicznej, że to poczucie sakrum zostaje przeniesione do tego wymiaru stricte osobowego. I tu chyba jest to jakieś wyzwanie, znak czasu, myślę, dla nas, też dla teologów, żeby o tym publicznym wymiarze życia religijnego mocno mówić i żeby pokazywać tą stronę pozytywną religii, która wnosi w życie społeczne niezwykły potencjał, otwiera oczy na wiele problemów, których inni nie widzą, a jednocześnie, że wiara może tutaj w takim kontekście wewnątrz teologicznym, no nie jest zaprzeczeniem religijności, jak czasami u braci protestantów słyszymy, tak? Że człowiek wierzący to jest ktoś, kto przestaje być religijny. Nie? Ta dialektyka łaski i natury tutaj o sobie daje znać. Ja myślę, że trzeba przywrócić sens religijności, istotę religijności, odzyskać ją również dla kultury, aby nie dochodziło do sytuacji, w których ta kultura poprzez różne ekspresje artystyczne, o nich może mniej mówiliśmy na kongresie, ale to też się dzieje, obserwujemy, no próbuje tę religię niewątpliwie stawiać w kącie i marginalizować.
Za chwilę też każdy z ksiądz profesor Bortkiewicz, również pan profesor, będą mieli oczywiście też możliwość odniesień wzajemnych, ale tak chciałbym najpierw podotykać tych rzeczywistości związanych z panów przemówieniami, wykładami. Pan profesor doktor habilitowany Marek Bielecki z Akademii Sztuki Wojennej mówił na temat wolności religijna rodziców i dziecka w procesie wychowania. Tutaj ksiądz profesor Roszak dotknął tego tematu rodziny, że wiara jest też relacyjna, prawda? I potrzebna jest też instytucja. Rodzina z punktu widzenia państwa jest taką instytucją. Małżeństwo z punktu widzenia państwa, no dlatego też jest dowartościowywane, no między innymi dlatego, że zabezpiecza, czy daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, stałości w zakresie wychowania dzieci. To jest jednak coś, do czego się ludzie zobowiązują, tak, na całe życie z założenia. Oczywiście różnego rodzaju odstępstw od tego nie można czynić jako normę i jakby to, że ktoś kradnie, to nie znaczy, że mamy teraz znieść przepisy związane z kradzieżą. Czy jeżeli ktoś popełnia wykroczenie drogowe, jedzie za szybko autem na przykład w terenie zabudowanym, no to mamy znieść taki przepis drogowy, bo jest ktoś, kto w ten sposób postępuje. A jak to jest w rodzinie z wolnością religijną do wychowania rodziców w wierze? No bo słyszymy też o tym, że i nikną szopki bożonarodzeniowe na przykład w szkołach, krzyże, jest też pan, który chce zdejmować z przestrzeni publicznej, jest też powiedzmy kwestia niebawem zapewne takich szkolnych wigilii, spotkań opłatkowych, no i pojawiają się oczywiście coraz częściej właśnie te sytuacje wolności od. Jak pan profesor to widzi?
Właśnie mówiąc o prawie rodziców do wolności wychowania dzieci w duchu własnych przekonań, wydaje mi się, że należy umieścić to w kontekście innych relacji konstytucyjnych, które nakładają pewnego rodzaju również obowiązki na państwie. Takim obowiązkiem, który wynika między innymi z artykułu 25 Konstytucji, jest umiejscowiony w zasadzie bezstronności. To znaczy, że niektórzy powołują zasadę bezstronności, która brzmi w ten sposób, że państwo jest bezstronne w sprawie przekonań światopoglądowych, religijnych i filozoficznych, zapominają o jednej rzeczy. Zapewnia ich manifestację przestrzeni publicznej. I mamy jasno wyartykułowane w artykule 25 Konstytucję aktywną rolę państwa. Państwo nie może być biernym obserwatorem, jeżeli społeczeństwo chce manifestować swoje przekonania religijne. Zatem oczywiście Konstytucja daje wolność religijną również w aspekcie negatywnym, czyli wolność od czegoś, ale w pierwszej kolejności tam jest jednak nacechowana wolność do czegoś, czyli wolność w tak zwanym sensie pozytywnym, i potwierdzeniem tego jest między innymi artykuł 25 Konstytucji i ta zasada bezstronności. No, rodzice w naszej ustawie zasadniczej mają jak gdyby w dwóch miejscach zagwarantowane prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To jest artykuł 48 Konstytucji, kiedy mówi się ogólnie o przekonaniach rodziców, nie wyartykułowując, o jaki rodzaj tych przekonań chodzi. Natomiast uszczegółowienie dokonuje się w artykule 53 Konstytucji, który cały dotyczy wolności sumienia i religii. Tam jest wprost mowa o przekonaniach religijnych. Rodzice w procesie wychowania nie mogą również pomijać obowiązków, które na nich ciążą, bo wychowanie, co podkreślał również tutaj, podkreśla się w dokumentach kościelnych, między innymi karta praw rodziny, wcześniej adhortacja papieża Jana Pawła II Familiaris Consortium, to nie tylko prawo rodziców, ale również obowiązek. I tak trzeba patrzeć na relacje rodzic-dziecko. Oczywiście rodzic ma prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale ma również obowiązek je tak wychowywać, jak mu każe jego własna religia. Dziecko jest podmiotem również wolności religijnej. Ten proces ewoluował, bo początkowo dziecko mogło korzystać z praw chociażby do uczęszczania na zajęcia religijne w sposób wtórny, to znaczy rodzice korzystając z wolności religijnej, na przykład posyłali dziecko na lekcje religii. Dziecko zostało z czasem upodmiotowione. Taką datą kluczową jest między innymi przyjęcie przez naszego prawodawcę Konwencji o prawach dziecka, i tam w Konwencji o prawach dziecka stwierdza się, że dziecko ma prawo do wolności sumienia i religii. Oczywiście to nie jest bezwzględne prawo. To prawo jest uzależnione od stopnia rozwoju. Ten przepis został później inkorporowany również do naszej konstytucji, do artykułu 48, kiedy jest mowa o tym, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale wychowanie to powinno uwzględniać wolność sumienia i wyznania dziecka oraz jego przekonania w zależności od stopnia dojrzałości dziecka. No problem cały polega na tym, żeby dookreślić, w którym momencie dziecko jest dojrzałe na tyle, że może na przykład wchodzić w relacje kontra przeciwko własnym rodzicom.
No właśnie tutaj kwestie tej dojrzałości dziecka, no tutaj oczywiście to nie jest tylko związane z kwestią wolności religijnej, no ale powiedziałbym tak, że takiego jakby postrzegania praw dziecka jako człowieka, no chociażby już coraz częściej zdarzają się takie, no nazwałbym to eksperymentem, gdzie dziecku zostawia się, prawda, możliwość ubierania czy spodni, czy spódniczki, mówiąc krótko, no i żeby samo określiło jakby kim sama z sobą w relacji takie dziecko, samo z sobą i w relacji do innych chce być. I nie tylko, żeby ustaliwszy była tym, kim ewentualnie chce być, ale również w zakresie takiej płci fluktuacyjnej, prawda, że, no, że jakby to też może się w tobie nieustannie zmieniać, taka płeć płynna ustalać. No, to są też takie, powiedziałbym, wprowadzanie czegoś takiego, takiej trochę, no, nie wiem, czy to dobre słowo w tym kontekście, takiej pajdokracji, no też mam wrażenie, że dzieciakom daje się mnóstwo praw. Praw do oceniania nauczyciela, praw do wyboru kanonu lektur szkolnych, bo przecież widzieliśmy pod Ministerstwem Edukacji i Nauki, jak 12-letnie dzieci pouczały pana ministra, jaki kanon lektur szkolnych ma być, gdzie nie wszystkie być może jeszcze elementarz miały w rękach. Więc... No, czy to też jest element właśnie takiego pewnego rozkładu tego naszego dotychczasowego w ogóle rozumu chyba, jakkolwiek na to spojrzymy?
Wydaje się, że to jest wynik źle pojętych relacji rodzinnych, bo tutaj powinny być jasno dookreślone relacje pomiędzy rodzic i dziecko. W kodeksie rodzinnym mamy wskazówkę. Władza rodzicielska jest instytucją, gdzie rodzice troszczą się o fizyczny i duchowy rozwój własnego dziecka, ale z drugiej strony dziecko w tym procesie wychowania przez cały okres podlegania władzy rodzicielskiej ma wyrażać posłuszeństwo wobec własnych rodziców. Tylko ja widzę problem gdzie innej. Rodzice po prostu na zasadzie takiej psychologii wygodnictwa cedują wychowanie dzieci na inne podmioty. I stąd bierze się ta wolność, może w tym złym znaczeniu. Że rodzice po prostu tracą w pewnym momencie kontrolę nad wychowaniem własnego dziecka, poniekąd również trochę z własnej winy. Pozostawiają chociażby wychowanie takim podmiotom jak szkoła, zostawiają, myślą, że Kościół wychowa dziecko, a dziecko wychowuje się w mediach społecznościowych, wychowuje się w internecie. Przytaczałem dzisiaj w swoim wystąpieniu badania przeprowadzone przez Instytut NASK z 2021 roku, z których wynika, że prawie 5 godzin dziennie dziecko spędza przed telefonem, przed komputerem i 30% dzieci zadeklarowało, że jest w stanie opuścić na przykład praktyki religijne po to tylko, żeby korzystać z telefonu i z komputera. Mało tego, te same badania pokazują, że rodzice praktycznie nie mają świadomości, co dzieje się z ich dzieckiem. Że po prostu się tym nie interesują. I tutaj chyba jest problem, że w relacjach wolnościowych dzieci i w tych przejawach wolności religijnej dziecka. Dziecka nie można pozbawiać też wolności religijnej, mówiąc o pozytywnym aspekcie wyrażania się do wolności religijnej. Bo załóżmy taką sytuację, że my postrzegamy dziecko jako ten podmiot, w tym momencie, który na przykład nie chce, wbrew własnym rodzicom, nie chce ustosunkować się pozytywnie do religii. Ale może zaistnieć również odwrotna sytuacja, kiedy to rodzice są negatywnie ustosunkowani do religii, a dziecko, na przykład pod wpływem różnych czynników, chce się związać, chce wyrażać przekonania religijne. Czy my mamy mu prawo zabronić? No wtedy to już nie będzie to takie oczywiste. I wtedy ten stopień dojrzałości będziemy już rozpatrywać. Czy ono ma prawo przeciwstawić się własnym rodzicom? To jest problem, który, no, który jest wieloaspektowy i na to zagadnienie patrzymy i z punktu widzenia rodziców, ale też z punktu widzenia dziecka. Też to nie jest wykluczone, że taki przypadek może mieć miejsce.
I być może rodzice będą telefonować do nas i też o konkretnych takich swoich sprawach z tym związanych w procesie wychowania również mówić. Pan profesor wspomniał o tym wychowaniu przede wszystkim w mediach społecznościowych. Odciągaliśmy jednak zwykle, przynajmniej raporty alarmowały jeszcze przed pandemią, ile godzin dziecko spędza przed ekranem czegokolwiek, tak, smartfona, komputera, pewnie teraz coraz częściej już wyłącznie smartfona. To oczywiście rodzi szereg różnych problemów, począwszy od wcale nie banalnej, prawda, ale krzywizny kręgosłupa, poprzez zdrowie psychiczne, wzrok i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie pandemia jednak sprawiła, że weszliśmy w online'owe zajęcia, co jeszcze chyba bardziej uprowadziło dzieci, a przynajmniej dało alibi do tego, żeby przed tym ekranem spędzać jeszcze więcej czasu. No i tutaj sprawy związane z pandemią, wolność religijna w tej dobie pandemii, czyli w sytuacji cały czas obecnej pośród nas, wypowiadał się ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. To był temat wolność wyznania i wolność kultu w niektórych krajach Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19. No było tak, księże profesorze, że w 2000 lat chrześcijaństwo ma. Życiorysy świętych, które poznawaliśmy i które przypominamy sobie przy okazji wspomnień liturgicznych, nawet miały różne wzmianki o zarazach, o pandemiach, o jakichś kataklizmach, które następowały i jednocześnie pośród tych wszystkich zdarzeń przykłady świętych, o których my dzisiaj czcimy, pokazywały też jakie mogą być reakcje na to wszystko. Czy te reakcje i jednocześnie wolność religijna, wolność wyznania, wolność sprawowania kultu w dobie pandemii COVID-19 została zachowana i obroniona przez Kościół?
Ach, to jest pytanie. Pytanie jest proste, ale odpowiedź jest przeogromna, skoro mielibyśmy wędrować tutaj 2000 lat chrześcijaństwa. Ale chciałbym się zatrzymać przy takiej jednej właściwie refleksji historycznej, która sięga początków chrześcijaństwa. Mianowicie bodajże kilka lat temu Rodney Stark, amerykański socjolog, który jest notabene osobą niewierzącą, zauważył, czy analizował ten niezwykły przyrost chrześcijan jako populacji, który dokonał się w pierwszych trzech wiekach. No przecież jeżeli sobie uświadomimy, że z chwilą śmierci Pana Jezusa tych chrześcijan było kilkudziesięciu, a na początku IV wieku chrześcijaństwo stało się religią publiczną, także dlatego, że było religią bardzo liczną już w Cesarstwie Rzymskim, no to rodzi się pytanie, jak to się stało, że w ciągu 200 kilkudziesięciu lat chrześcijaństwo zyskało taką liczbę wyznawców. I jedna z hipotez mówi o tym, że skoro właśnie w pierwszych wiekach pojawiały się w Cesarstwie Rzymskim liczne epidemie, a przynajmniej jedna czy druga bardzo poważnie zagrażająca, i skoro właśnie w tym czasie wszyscy, łącznie na przykład z ikoną medycyny rzymskiej Galenem, opuszczali Rzym w ucieczce przed pandemią, to właśnie w tym opustoszałym Rzymie zostawali wyłącznie chrześcijanie. którzy kierując się miłością chrześcijańską, przekazaniem miłości, spieszyli umierającym i cierpiącym z pomocą. I to było niezwykłym uwiarygodnieniem chrześcijaństwa jako religii. I przynajmniej wspominam tutaj, raz jeszcze podkreślam, jest to jedna z takich hipotez, które pokazuje, że właśnie pandemia zrodziła wiarygodność chrześcijaństwa i przyciągnęła wyznawców do Kościoła Chrystusowego. Oczywiście można, tak jak ojciec wspomniał, właśnie dostrzegać w dziejach naszego Kościoła liczne zarówno epidemie, które były traktowane jako kara Boża, i różne próby odpowiedzi na te epidemie w postaci konkretnych gestów heroicznej miłości, posługi, świętości, aktów liturgicznych, aktów modlitwy. No i oczywiście na tym bogactwie, powiedziałbym bogactwie dziejów Kościoła w relacji do pandemii, rodzi się pytanie o epidemię, po pandemię COVID-19 2020-2021. No cóż, i tutaj okazało się, że sytuacja jakby się trochę zmieniła, że ta dyktatura wiedzy empirycznej, medycznej, sanitarnej przede wszystkim sprawiła, że zaczęliśmy bardziej zastanawiać się nad tym, jak podporządkować się tym rygorom epidemicznym. No i to się wyraziło w rozlicznych, bardziej tym rygorom, jak się podporządkować tym rygorom, niż powiedzmy szukać odpowiedzi duchowej. Inaczej mówiąc, Kościół skoncentrował się, co jest bardzo słuszne i dobre, na ochronie ludzkiego życia i zdrowia, natomiast jakby troszeczkę, przepraszam za taki kolokwializm, odpuścił troskę o zbawienie wieczne, o tę drugą sferę ludzkiego życia. I to się wyraziło oczywiście w bardzo skomplikowanych i z jednej strony szczegółowych, rozlicznych przepisach, które pojawiały się w różnych państwach Unii Europejskiej, także oczywiście w Polsce, w różnych kościołach. Te sprawy były bardzo różnie regulowane. Z jednej strony dokonywały się, co trzeba zauważyć, na poziomie pewnych dyskusji czy porozumień między rządem a poszczególnymi episkopatami. Ale były też takie sytuacje w niektórych państwach, w których po prostu dyktat rządu narzucał sankcje epidemiczne kościołom. Sprawa druga. No wszędzie pojawiły się oczywiście ograniczenia dotyczące wiernych. Przeliczano na metry kwadratowe, ustalano limity i tak dalej. Obowiązywały na przykład w Niemczech przez pewien czas obowiązywał udział we mszy świętej bez możliwości śpiewu, a więc taki bardzo specyficzny. To nie tylko była kwestia tego, że ludzie byli w maskach, ale po prostu nie mogli wykonywać odpowiedzi w psalmie responsoryjnym, nie mogli śpiewać pieśni. Śpiewała organistka czy organista, ale lud nie odpowiadał, bo nie mógł. No były przepisy dość, powiedziałbym, takie specyficzne, kiedy na przykład znowu w Niemczech były przez jakiś czas otwarte kościoły dla kultu prywatnego, dla prywatnej modlitwy, ale nie można było się tam gromadzić w kilka osób. Zajęcia na przykład churalne mogły być prowadzone albo online, albo w pojedynczych po prostu jakichś pomieszczeniach indywidualnie z każdym z uczestników chóru. Ja nie chcę absolutnie bagatelizować czy ironizować z tych przepisów, tylko problem polegał na tym, że równolegle przeżywane były przeróżne sytuacje w przestrzeniach publicznych, które jakby tych limitów nie przestrzegały. Dwa przykłady obrazowe z państwa unijnego, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Mianowicie, zwróćmy uwagę, w moim Poznaniu, w którym mieszkam, limit osób w katedrze w pewnym okresie czasu, wynoszący około 100 osób, był porównywalny z limitem osób w tramwajach, 80 osób. W tramwajach podwójnych, przegubowych, 80 osób. Tramwaj i katedra. Nie komentuję. Przypomnijmy sobie sytuację, która była dla wielu z nas bardzo traumatyczna, kiedy tuż po meczu reprezentacji Polski, bodaj zwycięskim, na Stadionie Narodowym, który zgromadził kilkanaście przynajmniej tysięcy kibiców, byliśmy skazani w większości na wirtualne śledzenie beatyfikacji błogosławionego prymasa tysiąclecia, na którą czekaliśmy dość długo, oględnie rzecz ujmując, i która była dla nas odsieczą z nieba i mogła być tak potraktowana i chcieliśmy ją tak potraktować. No niestety okazało się, że inne limity obowiązują w przestrzeni stadionu, inne limity tu. Raz jeszcze chcę podkreślić, problem jest bardzo skomplikowany, ale warto, myślę, zauważyć po pierwsze, że problem istnieje jako taki i wymaga niewątpliwie różnego rodzaju refleksji, namysłu, zastanowienia się nad tym, co się działo. I czy nie jest to, wracając tutaj do wypowiedzi księdza profesora Roszaka, czy nie jest to efekt tych procesów, które się toczą, a więc tego procesu marginalizacji religii, prywatyzacji i spychania Kościoła albo do sfery wierzących w sposób prywatny, albo co najwyżej do takich małych niszy ekologicznych, gdzie w małych wspólnotach będziemy mogli po prostu oddychać, wyrażać swoją wiarę, ale powtarzam, to będą nisze ekologiczne wyizolowane ze współczesnego świata. I na tym tle pojawia się także wątek, który tutaj był na początku podjęty, jak mamy na to reagować. Pytanie, czy my chcemy reagować, czy reagujemy. Bo wydaje się niejednokrotnie, obserwując zwłaszcza to, z czym mamy do czynienia w tej chwili na Zachodzie, a więc z niezwykłą uległością hierarchów duchownych, ale też i wspólnot, którzy decydują się na jeszcze nawet gorliwsze akty dostosowania się do sanitaryzmu, niż tego wymagają przepisy rządowe. Takie przykłady mamy w Australii, w Nowej Zelandii, ale także w diecezji berlińskiej, która już zapowiedziała, że ci, którzy nie są zaszczepieni, nie będą mogli uczestniczyć w sposób rzeczywisty w mszach adwentowych i Bożego Narodzenia, gdzie takiego wymogu rząd nie narzucił. Dlatego pytanie jest, oprócz z jednej strony tych sankcji, które mogą sugerować, może błędnie, ale mogą się wiązać jakoś z tym procesem przeobrażeń, marginalizacji, prywatyzacji, niszowości, a z drugiej strony drugi temat, właśnie czy my za bardzo nie ulegamy tej presji.
To jest też chyba takie pytanie o to, jakby też o naszą kondycję i czy w ogóle nam się chce, tak, jeszcze jako Kościołowi, czy Kościół jest ofensywny, a właśnie tacy byli apostołowie. To oni jednak szli, przechodzili przez kontynenty, zakładali wspólnoty, to była ta ofensywa, czyli apostolskość, która jakby nie znikła w jeden Kościół święty, powszechny i apostolski, tak? Zbudowany na fundamencie apostołów, a więc też cały czas taki misyjny, wychodzący do ludzi, katolicki znaczy też powszechny. A dzisiaj możemy mieć wrażenie, że powszechność polega na relacjach wirtualnych, a właśnie jest rugowana ze spotkań rzeczywistych. Jeżeli Kościół będzie defensywny i tylko jakby obronny taki, zachowywał jakiś taki święty spokój, to chyba jakby nie prowadzi specjalnie do życia wiecznego. Taki święty spokój. Zamknąć się, żeby nikt nic nie chciał, nikt nic nie mówił, nikt, broń Boże, żeby niczego nie wymagał. I w sumie wtedy staje się znakiem życia takiego, jakby Boga nie było.
Tak, to jest rzeczywiście poważne ryzyko, przy czym to nie jest tylko kwestia, jak sądzę, którą możemy rozpatrywać w kategoriach takiej bierności, nazwijmy to czysto społecznej, czy nawet eklezjalnej. To jest acedia, to jest grzech gnuśności, który jest po prostu grzechem, który jest zaprzeczeniem tego impetu misyjnego, jaki jest w strukturze chrześcijaństwa, bo my jesteśmy posłani. Właśnie chrześcijanie to są ludzie, którzy są posłani z orędziem Chrystusa do tego świata. Jeżeli my się godzimy na to, żeby gnuśnieć w tej sytuacji, to jest dramat, to jest tragedia. Ponieważ tak siedzę tutaj cały czas w pobliżu księdza profesora Piotra, a jak widzę księdza profesora Piotra, to widzę w jakiś sposób drogę do Santiago i sobie przypominam te słowa Goethego wyryte na chodniku, że Europa zrodziła się na szlaku do Santiago, ale Goethe jeszcze dopowiedział, a chrześcijaństwo jest jej językiem. I tych słów niestety w Santiago nie ma wyrytych, to jest raz, ale w ogóle my tych słów nie podejmujemy. I to jest właśnie pewien dramat. Jeżeli właśnie my zatracamy w sobie pewną gramatykę naszej tożsamości, to znaczy, że my zatracamy właśnie tożsamość. I jeżeli my zrezygnujemy z jakiej, jeżeli zrezygnujemy właśnie z tej gramatyki, a jesteśmy poddawani tej redukcji na różne sposoby, na rozliczne sposoby, no to właśnie zatracamy po prostu tożsamość. I my musimy mieć świadomość tego, że te sprawy, które pozornie mogą się wydawać drobne, mało istotne, czy jakieś takie marginalne, one w sumie składają się na obraz naszego życia. No to, o czym mówił pan profesor, tak sobie pomyślałem, relacja rodzice-dzieci w kwestii wychowania. Ale pamiętam taki projekt, na szczęście to był tylko projekt Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec z lat 70., gdzie tam pod wpływem frankfurtczyków pojawiła się taka koncepcja, mniej więcej taka, że państwo może scedować swoje uprawnienia wychowania dzieci na rodziców. Czyli po prostu było odwrócenie zupełnie ról, prawda? Więc wspominam o tym dlatego, że wiemy właśnie, w jakim kierunku to szło. No to było powrót do państwa platońskiego, prawda, w którym strażniczki przejmują dzieci urodzone przez matki i sprawują nad nimi kontrolę. I ten proces przecież trwa. To znaczy ten proces dążenia do takiej sytuacji. Oddalono wtedy ten projekt konstytucji. Ale to nie jest właśnie tylko chyba tak, że tak mi się wydaje, że to nie jest tylko kwestia, która się rozgrywa na ile chcą rodzice, bo pan profesor bardzo ciekawie zauważył, że rodzice często chcą zrezygnować i oddają, po prostu oddają, ale też instytucje państwowe, generalnie mówiąc, czy pozarządowe często, one bardzo chętnie chcą przejąć tę kontrolę, prawda? A przejmując kontrolę, przejmują właśnie to sedno relacji, jakim jest sfera wychowania, także religijnego. I w tym momencie znowu kolejny segment zabierania nam tego języka, który tego kodu kulturowego, który tworzy naszą tożsamość.
To teraz takie pytanie ogólne do księży, profesorów, pana profesora. Czy jakieś odniesienia wzajemne jeszcze tutaj rodzą się panom, żeby ewentualnie uzupełnić, odpowiedzieć? Ksiądz profesor Piotroszek.
Ja bardzo dziękuję za przywołanie Camino de Santiago.
No, nie można inaczej.
Bardzo się cieszę.
Camino.
Dziękuję. I myślę, że mamy okazję pozdrowić bardzo wielu pielgrzymów w roku świętym Jakubowym.
Tak jest.
Bo to też jest piękne świadectwo, zwłaszcza Polaków, którzy są obecni i widzimy ich z różańcem i modlących się, nawiedzających kościoły, i wszystkim rzeczywiście życzymy buen camino. Ale nawet z historycznego punktu widzenia nigdy pandemie, epidemie nie przeszkadzały w pielgrzymowaniu do Santiago. Ostatnio właśnie w czasie jednej z konferencji naukowych analizowaliśmy, jak przeżywały inne pokolenia pielgrzymów tego typu sytuacje. To reakcja była inna. I tu dotykamy, myślę, właśnie tego słabnącego ducha apostolskiego, o który warto i trzeba walczyć, bo chyba nikt z nas sobie nie wyobraża Pana Jezusa, który nie podchodzi do trędowatych, ponieważ przepisy sanitarne mu zabraniają. W wielu przypadkach chrześcijanie stawali wobec dylematów. Nikt nie mówi, że życie moralne polega na prostych wyborach, ale wtedy do głosu dochodzą hierarchie wartości. I my jako chrześcijanie wiemy, że życie, zdrowie to nie jest wartość absolutna. W tym znaczeniu, że ona może być złożona na ołtarzu czegoś większego. Stąd mamy męczenników, którzy potrafili życie oddać za kogoś. Można również zdrowie własne ryzykować dla kogoś. Rodzice z pewnością również tym zdrowiem potrafią się rezygnować często z własnego, żeby obdarzyć nim drugiego. Więc zauważmy, że próbuje się podmieniać te podróbki, o których ojciec na początku powiedział. One są bardzo niebezpieczne w naszej kulturze, bo potrafią stępić naszą wrażliwość moralną i my zaczynamy myśleć w nowym paradygmacie. I to jest bardzo niebezpieczne i jednocześnie przekłada się na to, że do ostatni z wątków, który ksiądz profesor Bortkiewicz przywołał, bardzo ważny i myślę, że to jest jedna z przyczyn również owej wrogości, mianowicie pewna koncepcja państwa monistyczna w znaczeniu takim, że państwo jest jedynym hegemonem, które dopuszcza bądź nie pewne inne wspólnoty naturalne, a nie czuje się w roli kogoś, kto ma koordynować i dla dobra wspólnego łączyć te wszystkie grupy. I ta dominująca rola państwa właśnie w okresie pandemii no niewątpliwie doszła do głosu. I tu jakiekolwiek formy dyskusji, już nie mówimy o sprzeciwie, ale w ogóle pytań, no pokazywały, z jakim modelem państwa mamy do czynienia. I chrześcijanie tu z pewnością nie są w komfortowej sytuacji, dlatego że albo znajdują sobie niszę i wtedy ceną jest nikomu nie przeszkadzać, ale z drugiej strony nie jesteśmy w tym świecie zaczynem, a to jest naszą rolą. Zaczyn, drożdże, dzięki któremu wszystko rośnie. Więc my w tym świecie musimy być jak ryba w wodzie, a jednocześnie przyczyniać się do tego, że wszystko wokół nas rośnie i no, te procesy, które by chciały, żeby te drożdże jakby były same dla siebie, że drożdże same dla siebie są niejadalne, no to tutaj pokazuje, że warto myśleć o duchu apostolstwa, który powinien być naszym jakimś szczególnym zmartwieniem.
Bardzo dziękuję księdzu profesorowi Bartkiewiczowi za to, że zwrócił uwagę, bo to wyszło od człowieka Kościoła, że Kościół nie może być bierny. Ja widzę to również w kwestii wychowania, bo tutaj rzeczywiście, jeżeli rodzice dostrzegamy, wszyscy dostrzegamy, że rodzice są w pewien sposób bierni, to również jedna z form aktywności Kościoła powinna być również zwrócenie uwagi na dzieci i na ten proces wychowania. Kościół to robi, jest bardzo wiele przykładów różnego rodzaju ruchów, ale wydaje mi się, że tu szczególnie pokazuje, jak powinny wyglądać katechezy w szkołach. Ja wydaje mi się, bo dzisiaj prowadziłem się takie warsztaty i dochodziły mi głosy, że te katechezy wyglądają różnie na przykład. I to nie tylko ze strony ludzi Kościoła, ale i też katechetów. Po prostu tu też wydaje się, że jest pole do zagospodarowania młodych ludzi w szkole i to, że tak dużo młodych osób teraz odchodzi i rezygnuje z lekcji religii, nie wiem, czy być może jedną, co by mogło jej przyciągnąć, a być może ta większa aktywność. Tak mi się wydaje.
To pan profesor Marek Bielecki, a tutaj odnośnie tej religii w szkołach, no to skąd taki w ogóle pomysł rodzi się na przykład w głowach samorządowców, że w przypadku przepełnienia szkół, no bo tak to było jakoś uzasadniane, pierwszy pomysł, jaki przychodzi do głowy organowi prowadzącemu, to jest rezygnacja z jednej godziny religii, że akurat z tego, pierwszy pomysł, jeżeli z czegoś rezygnujemy, to z religii właśnie.
Znaczy, przepisy prawne nie pozwalają na to. Przepisy oczywiście można zmniejszyć wymiar godzin religii, ale wyłącznie w porozumieniu z kompetentną władzą kościelną. I na to musi zgodzić się ordynariusz miejsca. Jedynym uzasadnieniem, które mogłoby doprowadzić do tego, że zmniejszyć wymiar religii, to nie są względy finansowe, ale braki kadrowe, czyli po prostu nie ma komu uczyć tej religii. Takich problemów chyba nie ma.
Proszę.
Jeśli można tutaj dodać jedno słowo, bo mieliśmy okazję rok temu przeprowadzić badania wśród polskich katechetów. Tutaj pracując w zespole działającym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, wysłaliśmy ankietę do ponad 2000 katechetów w Polsce. Jaki obraz nam się wyłonił sytuacji, bo rzeczywiście tutaj wezwanie do tego, żeby te lekcje były atrakcyjne i być może większe zaangażowanie, to jest zawsze. Zawsze aktualne, o to nam zawsze chodzi i wykładowcy akademicy też wiemy, że to jest tak, ale myślę, że powinniśmy uświadomić sobie pewne procesy, które ośmieszają religię w szkole i że bardzo często ci katecheci są pozostawieni sami sobie. W szczególny sposób oni o to proszą, żeby zostać otoczonym opieką, również prawną, bo doświadczają czegoś, co nazywamy dzisiaj mikroagresjami, a więc pewnym etykietowaniem, pewnym traktowaniem jako gorszych. I to, co ojciec zapytał, to jest jeden z przejawów sytuacji, w którym podświadomie tak wychodzi na to, że religia jest, no to nie jest taki normalny przedmiot, nierówny,
ale
więc
właśnie
ją można usunąć.
Pan profesor wspomniał o tym, że potrzeba jakby zapytania i
porozumienia z kompetentną władzą kościelną,
tak? No i teraz, no owszem, taki przepis jest i się to uzgadnia. I ta kompetentna władza kościelna zgadza się na to w imię dobra tych dzieci. Czy to właśnie nie jest też taki przejaw troszeczkę, z, no tak jak mamy do czynienia z pandemią, że znowu widzimy tylko ten doczesny wątek, a nie wieczny. I jakby sami pokazujemy, no w sumie spośród wszystkich przedmiotów, ten jest najmniej istotny.
Ojcze prowadzący, to jest tak, że to już jest same, to w sam Kościół powinien się uderzyć w piersi, no jeżeli do takich sytuacji by dochodziło, nie? Że ordynariusz rezygnuje z katechezy i godzi się w imię pojętego dobra. To jest moje, tak mi się wydaje, że to ja mam takie przekonanie.
Ale i ten przekaz, który niestety z takiej decyzji wypływa, no jest myślę druzgocący, tak? Bo sam pokazuje, że my sobie nie cenimy tego, co uważamy za wartościowe. I w dzisiejszym społeczeństwie, w którym wszystko sprawdzamy, weryfikujemy, gdzie potrzeba jest świadków, no nagle się okazuje, aha, Kościołowi nie zależy jednak na tym, żeby mieć tę lekcję w takim razie.
Ja bym to tak czytał jako młody człowiek.
Jako młody człowiek bym też tak to czytał. No jeżeli nawet im nie zależy na tym, no to w takim razie może to rzeczywiście nie jest wartościowy przedmiot. I to jest wielka bolączka. Naprawdę badania na to wskazują. To jest pewien dźwięk alarmowy, myślę, który się odzywa, żeby przywrócić sens lekcjom religii, bo one są bardzo potrzebne, choćby po to, żeby kształtowały odpowiednie postawy wobec osób religijnych, żeby umacniały w wierze, przekazywały informacje, ale jednocześnie w tej strukturze szkolnej pamiętajmy, że to nie jest jedyny element religijny, katecheza w szkole. Przepisy również prawne mówią o wychowaniu w oparciu o wartości chrześcijańskie, które nie muszą się realizować na jednej lekcji religii. One mogą się realizować na języku polskim, na historii, na wielu różnych przedmiotach. A my może często mamy taką tendencję, żeby ten wymiar religijny zawsze tak traktować sektorowo. Nie? Bo myślę, że to tak szerzej teologicznie na to spoglądając, my wiążemy życie religijne z bardzo konkretnymi przejawami, które jesteśmy w stanie opisać jako religijne, na przykład związane z obecnością w kościele. Ale myślę, że pojęcie religijności jest szersze. Jeśli przynajmniej przywołamy definicję czy sposób ujmowania religijności świętego Tomasza z Akwinu jako pewnej cnoty społecznej, cnoty, czyli postawy, która się może rozwijać. Religijność nie jest dana jako taka skończona w formie już wydoskonalonej, to jest coś, co się rozwija, ale jest to coś, co wiąże mnie z celem ostatecznym. Tak to święty Tomasz z Akwinu rozumiał. Wszelka postawa, czynność, dzięki której ja się do tego celu ostatecznego przybliżam. A więc każdy codzienny wysiłek, on nosi na sobie ślady religijne. On może być motywowany religijnie. Jeżeli to ograniczymy tylko do obecności na liturgii, która jest ogromnie ważna dla życia chrześcijańskiego, ale przecież te przejawy religijności są również w wielu innych aspektach. I to chyba można powiedzieć na podwórku teologicznym jest bardzo ważne, żebyśmy jednak zajmowali się w naszych badaniach, konferencjach, no przypominaniem o tej roli religijności w życiu publicznym, a jednocześnie ukazywali sens katechezy w szkole, bo to jest niezwykle potrzebne. No i ceńmy sobie to, naprawdę te rzeczy, które mamy.
Dziękuję bardzo. 22:22. Katolicy a wolność religijna to temat naszych rozmów, do których Państwa też zapraszamy. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, ksiądz profesor Piotr Roszak, pan profesor Marek Bielecki razem z nami. Dotknęliśmy tylko niektórych forów na pograniczu naszej codziennej egzystencji i wolności religijnej. Być może Państwo tutaj podadzą jakieś przykłady, albo też podzielą się swoim zdaniem na ten temat, swoim doświadczeniem, lub wskażą inne pola zachowywania bądź niezachowywania takiej wolności religijnej, szans i zagrożeń, które z tego wynikają. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski 655 23 56 południa 536 600 100 i 200. Zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maryja, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bernadeta z Małopolski. Ja jestem pedagogiem. Oczywiście to mój drugi zawód, ale chyba najwięcej pracowałam z młodzieżą w swoim życiu. Tutaj najbardziej utkwiło mi w pamięci dwa takie zdania, właściwie wyrażenia. Otóż przed chwilą właśnie pan powiedział, że o Bogu można mówić na każdej lekcji. Oczywiście, że tak. Bo ja zaczynałam jako bardzo młody nauczyciel wtedy, kiedy jeszcze religii właściwie nie było w szkole, dopiero została wprowadzona. Więc ja na przykład prowadząc jakąkolwiek, prowadziłam muzykę, więc czy kolędy, które nie były w programie, czy pieśni patriotyczne w listopadzie, a jak jeden z chłopców powiedział, no przyszła ta P do szkoły, to będzie lekcja religii. Znana byłam w środowisku z działalności przy kościele. A ja mu na to odpowiedziałam tak. Mój drogi, o Bogu można mówić nawet na WF-ie. O, na WF-ie? Tak. Zawsze trzeba mówić do Boga i odwoływać się do przykazań, do Boga, do wszystkiego, co się z religią wiąże. Przecież ja mówię tak, właśnie na WF-ie, popatrz, jakie piękne, jakieś sprawne masz ciało. A kto ci to dał? Pan Bóg ci to dał. A więc to wszystko zależy od nauczycieli. I kolejna sprawa, ja kiedyś miałam okazję już na ten temat mówić, powtórzę się. Bo było na początku audycji powiedziane, że my sami jak gdyby odcinamy się od korzeni. Coś w tym jest, bo jeżeli używamy niewłaściwych zwrotów typu nie wstydźcie się Jezusa. A dlaczego nie zastąpić go? Chlubię się z wiary w Jezusa. Albo wyznaję Jezusa. Bo jeżeli takim negatywnym słowem my opisujemy coś niby dobrego, to jest takie bez wydźwięku. No jest, dla mnie to fałszywie brzmi. Przepraszam za to określenie. Jeszcze jedno. Nie jest aż tak źle, bo kiedyś nawiązałam kontakt z dziewczynkami z sąsiedniego bloku, zupełnie przypadkowo. No i rozmowa się toczyła raz, drugi. I na pytanie moje, jaki przedmiot, jaką lekcję najbardziej lubią, proszę zgadnąć, co odpowiedziały. Religię. A więc nie jest tak źle z religią, tylko trzeba odpowiedniego nastawienia dzieci. I tak jak tutaj wrócę do tego, że o Bogu i odwoływanie się do wiary na każdym przedmiocie. Na każdym. Powtarzam, na przykład taka historia. Ilu mamy wybitnych ludzi kościoła, biskupów, arcybiskupów w naszej historii. Począwszy od Wojciecha, Stanisława, Iwo, potem przez arcybiskupa Jakuba Świnkę, Mikołaja, Trąbę i tak dalej, potem jest Piotr Skarga i kolejni. No, aż doszło do naszego papieża i prymasa tysiąclecia. A więc trzeba to podkreślać. Tylko niech nauczyciel rzeczywiście chce uczyć. Nie chce przekazać wiedzę. Bo tutaj bardzo przykrą rzecz na koniec powiem. Maturzysta z poprzedniego roku kiedyś rozmawiał ze mną i zakończył rozmowę tym, że go nie interesuje jakieś tam rewolucja zimowa czy coś. On chciałby więcej wiedzieć o Polsce Piastowskiej. A na końcu powiedział tak, no proszę panią, nauczyciele chwalą się wyższym wykształceniem, ale często brak im podstawowego. Dziękuję.
Dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję pani Bernadeto. Szczęść Boże. Czy jakieś głosy?
No, przede wszystkim bardzo dziękuję za przypomnienie właśnie o tym, że miejsce na mówienie o Panu Bogu jest nie tylko na lekcji religii, bo rzeczywiście sekularyzm, który próbuje się wsączyć w nasze umysły, właśnie chce ograniczyć wyrażanie religijnych poglądów i postaw do tylko konkretnego sektora aktywności ludzkiej. Więc zdecydowanie przełamujmy to i rzeczywiście postaci, które w historii odegrały ważne znaczenie, ważną rolę, to były osoby religijne, a ja do tej listy dodałbym bardzo wielu naukowców, którzy dokonywali niezwykle istotnych odkryć religijnych, często motywowani swoją wiarą. I jeżeli ktoś dzisiaj wczytuje się w dzieła na przykład Isaaca Newtona, no to zobaczy, jak bardzo ten człowiek inspirował się chrześcijaństwem. Jeśli przeczytamy inskrypcję nagrobną w Westminsterze, jest wychwalany za swoje komentarze biblijne. Bo pytanie do studentów fizyki, do wszystkich nas, na ile ta postać jest kojarzona z chrześcijaństwem. I już nie mówię o kolejnych postaciach, które odegrały ważną rolę. No tymczasem inny przekaz kulturowy nowych ateistów jest to taki, że religia jest wrogiem nauki, że ona ją ogranicza. No nic bardziej mylnego, skoro to właśnie chrześcijaństwo przygotowało pewne ramy i podstawy filozoficzne do tego, żeby nauka mogła się rozwijać. I pewnie jakimś uzasadnieniem tego jest, że w tym kręgu kulturowym no ona miała tak wielkie osiągnięcia. Oczywiście też inne kultury, również religijne, miały na to wpływ. Wiemy o tej wymianie bardzo bogatej między islamem a chrześcijaństwem w średniowiecznej Europie, ale mimo wszystko pozostajemy w kręgach kultury religijnej. A w przypadku chrześcijaństwa, które pokazuje fakt stworzenia przez Logos, przez Boga, który jest, który ma pewne racje stwarzając świat, jest rozumem, sensem, znaczeniem, no się nie dziwimy wtedy, że ten świat ma swoje prawa. To wynika z czegoś i historycznie było to pokazane. Bardzo dziękuję pani Bernadecie za ten głos, bo rzeczywiście nie pozwólmy sprowadzać wymiaru religijnego w szkole tylko do jednej lekcji.
Dziękuję. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję, że nareszcie dodzwoniłam po pół roku. Dobrze, ale teraz już mogę mówić? Nie.
Tak, tak, bardzo proszę.
Tak. Już zgaszę radio.
Tak, tak, bardzo proszę.
I całym mym skromnym polskim sercem i nauczycielską duszą kłaniam się obecnym w naszym wspaniałym Radiu Maryja. Ja uważam, że nasze to znaczy jako katoliczki czy katolika to zależy dużo. To znaczy, wszystko zależy od tego, od nas. Obojętnie, jaki sprawujemy zawód, a szczególnie dużo mogą tu uczynić nauczyciele. Ja uważam, że nauczyciel to jest po domu rodzinnym najważniejszą postacią dla naszych polskich dzieci. Proszę mi pozwolić, ja się posłużę takim przykładem. Pan dyrektor wezwał nas wszystkich nauczycieli, bo zbliżało się piękne święto Boże Ciało, aby nikt z nauczycieli nie brał udziału w procesji. Ale ja nie tylko wzięłam udział, ale i zorganizowałam procesję przepięknie. Wszyscy na biało musieli być, to znaczy powinni być ubrani. Oczywiście pan dyrektor wyspowiadał mnie od najgorszych, ale z pracy nie zwolnił. A następny przykład to taki, kiedy my tu zamieszkaliśmy ze Złotnik, przyjechaliśmy do Laskowic i pierwszym sołtysem tutaj był mój tato. Proszę sobie wyobrazić, wtedy, kiedy okazało się, że nasza niepodległość jest pozorna, kazali zdjąć krzyże i oto szedł mój tatuś ulicą i oczywiście wyrzucono też krzyże z urzędu gminy. Na ulicy leżał przepiękny krzyż rzeźbiony z wizerunkiem Pana Jezusa podniósł, przyniósł do domu. Oczywiście mama doprowadziła do porządku i ten piękny, rzeźbiony krzyż wisiał u nich tak długo, jak długo żyli. Ale po ich śmierci w tym domu zamieszkali ludzie, którzy ten krzyż wyrzucili na śmietnik. Mój mąż przyniósł krzyż do naszego mieszkania, gdzie zamieszkaliśmy. I oto doprowadziłam do porządku, powiesiłam na ścianie, ale kiedy światło się świeciło, a ja nie miałam zasłon, ten krzyż był widoczny na ulicę. I oto przyszła pani nauczycielka z przedszkola i powiedziała mi, że nie wypada, bo tak jej powiedziano, nie wypada, aby u nauczycielki wisiał na ścianie taki dosyć duży krzyż. Ale ten, ja nie zdjęłam krzyża i krzyż wisi u mnie do tej chwili w moim mieszkaniu i nie poddałam się, bo to bardzo zależy od tego, aby stawiać czoła temu, komu się nie podoba wiara katolicka.
O właśnie, pani Mario, dziękuję serdecznie za ten głos, dlatego że tutaj jakby pani też pokazała w przykładach to, o czym tutaj mówiliśmy, o tym apostolstwie, prawda? O tej ofensywie takiej, żeby to nie była ciągła jakby obrona. Pani Bernadeta też mówiła o tym, nie tyle nie wstydzę się Jezusa, tylko jestem dumny, prawda? Z tego, że noszę to zaszczytne imię chrześcijanina, dziecka Bożego, że to jest wyróżnienie to dla człowieka, który ma taką łaskę wiary, a nie powód do wstydu. Ale tutaj też pani Maria zwróciła uwagę na to, że komuniści jakby nakazywali zdejmowanie krzyży, to jakby było też systemowe, ludzie tego raczej nie robili, mówili partyjnym, to ty zdejmij, prawda, nawet jak ktoś tam był szefem mleczarni, a znam taki przykład, czy młyna, czy czegoś, to nikt nie chciał w pracy zdjąć, on zdjął jako ten partyjny, tak się stało, że następnego dnia stracił rękę. Oczywiście ludzie wiązali to z tym, że podniósł krzyż podniósł rękę na krzyż i tę rękę stracił tam przy maszynie później. Więc to tak było. Ludzie nie chcieli. A dzisiaj jakby jest tak, że ludzie są przygotowywani, powiedziałbym tacy właśnie urabiani, bo nie chcę powiedzieć wychowywani, urabiani do tego, żeby sami jeszcze jako katolicy te krzyże zdejmowali. Jak to się dzieje, że wtedy, kiedy wiedzieliśmy o systemie totalitarnym, nie, a teraz sami niektórzy to robią? Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję pani Marii za to świadectwo, bo ono jest bardzo poruszające i budzi ogromny szacunek. I dobrze, że pani chociaż pół roku czekając, ale dodzwoniła się, żeby tym świadectwem się podzielić. Bardzo wielkie, serdeczne dzięki. Kiedy słuchałem pani słów, to przypominałem sobie z pierwszego dnia wykład profesora Grzegorza Kucharczyka, który mówił o nauczaniu na temat wolności wyznania w przepowiadaniu prymasa Wyszyńskiego, błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dlaczego tak sobie to kojarzyłem? Bo pan profesor Kucharczyk przywoływał głównie wypowiedzi księdza prymasa z 1962 roku, a więc z tego takiego drugiego apogeum, można chyba tak powiedzieć, walki z Kościołem i z religią, przypominał zdecydowane słowa księdza prymasa, które wyznaczały taką bardzo mocną linię konfrontacyjną między Kościołem a państwem. I wydaje mi się, że ta specyfika czasów, teraz nawiązując wprost do refleksji ojca ojca doktora, ojca redaktora. Ta specyfika czasu komunistycznego no, była właśnie sprawą taką bardzo czytelną. Z jednej strony mieliśmy też no, genialnego i świętego przywódcę Kościoła, jakim był prymas Wyszyński. On potrafił bardzo trafnie zdiagnozować i zanalizować stan bieżący, pokazać pewną polaryzację tutaj postawy niewiary i wiary, postawy tej, która była nie tylko wroga, ale też właśnie miałka w stosunku do chrześcijaństwa i z drugiej strony pokazywał to, czym jest chrześcijaństwo. Natomiast dlaczego właśnie dzisiaj mamy taką uległość? Myślę, że tutaj znowu wracając do naszego kongresu, w jakimś stopniu odpowiadał na to pytanie bardzo ważne i bardzo istotne pan redaktor Lisicki, analizując to, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej, no, które przecież są naznaczone chrześcijaństwem i to, co obserwujemy chociażby w Stanach Zjednoczonych, które, no, można by było powiedzieć, powinniśmy skakać z radości, że wreszcie prezydentem Stanów Zjednoczonych jest, przepraszam się, pożal się Boże, katolik Joe Biden, który no, dokonuje spustoszenia prawnego, moralnego w tej sferze. Ale zauważmy, problem polega na tym, że dokonuje się tutaj zupełne zatarcie granic, zatarcie pojęć. Rządy prezydenckiego katolika wprowadzają ustawy, już nawet nie wiem, jak ona, ta ustawa się nazywa, o interakcji, chyba zupełnie jakiś tytuł, nic nieznaczący, ale sednem tego tytułu jest właściwie no, próba narzucenia dyktatu ideologii genderowej, zmiany całkowicie struktury społeczeństwa, zmiany pewnych pojęć, a więc wprowadzenie w gruncie rzeczy, co trzeba nieustannie podkreślać, ideologii skrajnie ateistycznej, no bo przecież gender odrzuca w samym fundamencie prawdę o stworzeniu człowieka osobą ludzką, mężczyzną i kobietą. Wprowadza w to miejsce tworzenie człowieka przez stosunki społeczno-kulturowe, środowiskowe, a więc mamy tutaj no po prostu radykalny sprzeciw wobec teologii stworzenia. Jest to więc ideologia no par excellence ateistyczna. I teraz okazuje się, że właśnie nie pod hasłem bolszewickiej prymitywnej ideologii marksistowskiej, ale pod hasłami współczesnych koncepcji antydyskryminacyjnych, równościowych, tolerancyjnych, nowych struktur społecznych, nowych stosunków kulturowych, wprowadzana jest ideologia w sposób wręcz niewidoczny, ale niezwykle trwały, bo ona przemodelowuje struktury prawne, kulturowe, uniwersyteckie, intelektualne, ale przede wszystkim życia rodzinnego. I w tej sytuacji my czujemy się niejednokrotnie zagubieni, dlatego że możemy się czuć zagubieni. Bo jeżeli nie zadamy sobie trudu poszukiwania prawdy, jeżeli nie znajdziemy odpowiednich pomocy w tym poszukiwaniu prawdy, to rzeczywiście stajemy po prostu w tej sytuacji zagubienia. W pewnym sensie, już mówiąc dosłownie ostatnim zdaniem, wydaje się, że obecna sytuacja jest o wiele bardziej groźna niż klasyczny marksizm i o wiele bardziej niebezpieczna. Stąd wymaga też naszej szczególnej uwagi i szczególnej czujności.
Dodałbym może, księży profesorze, że właśnie to zwrócenie uwagi na ideologie, które rozwijają się na naszych oczach, jest wyjaśnieniem różnych działań związanych z usuwaniem symboli religijnych.
No tak.
Bo w gruncie rzeczy to uzasadnia właśnie wprowadzany proces ateizacji, bo przecież usunięcie symboli religijnych, a pozostawienie innych, bo to nie jest przestrzeń neutralna, tam pewne symbole zostają. Pytanie, jakie zostają symbole, dlaczego właśnie te, a usuwa się te religijne. I myślę, że powinniśmy być bardzo wrażliwi na to, że to nie jest neutralność, jeżeli usuwamy symbole religijne z przestrzeni publicznej, tylko jest to ateizacja, a więc to jest realizacja pewnej ideologii, która chce wejść w to miejsce. I nie dać się, myślę, warto tutaj skusić takimi pomysłami, ponieważ w gruncie rzeczy jesteśmy ciągle narażeni na ideologię, a chyba jeszcze nie potrafimy na nie we właściwy sposób reagować. To znaczy, to nie są spory ideowe, ale ideologiczne, a różnica jest kolosalna, bo w sporze ideowym, choćby z ateizmem, jesteśmy w stanie próbować argumentować, tak, rozmawiać, natomiast w sporze ideologicznym już kryterium prawdy nie obowiązuje, liczy się skuteczność realizacji pewnego postulatu, droga na skróty i jak najszybsze wprowadzenie zmian, nawet kosztem prawdy, więc tu bardzo trudno jest spotkać się i rozmawiać.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za tą sprzyjającą okoliczność. Ignacy Czerzyk z Puław.
Prosimy, panie Ignacy.
Będę czekał, tak?
Nie, jesteśmy na antenie, proszę wyciszyć radio i słuchamy
już pana. Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kochani księża, profesorowie i ojcze prowadzący.
I pan profesor jest jeszcze z nami, osoba świecka. Akademia Sztuki Wojennej.
O, to jest bardzo, bardzo miło. Ja z kolei po tych zmianach solidarnościowych byłem tym dyrektorem, który prowadzał w województwie pierwszą prefekturę. Ale nie o historii. Jeżeli religijność jako cnota społeczna będzie wygasała, położenie Polski między potęgami wschodu i zachodu, między Niemcami i Rosją, spowoduje, że bardzo szybko utracimy suwerenność. To w wymiarze tym ziemskim. A zatem zjednoczenie moralne jest jedynie możliwe poprzez właśnie tą cnotę religijności, o którą tak bardzo starał się błogosławiony ksiądz Prymas Wyszyński. A teraz do konkretu. Otóż trzeba uczynić taki ruch dla rad pedagogicznych, ocenić zagrożenia, które mają miejsce. Te pokolenie sieciowe, czyli młodzież, jest bombardowana, wręcz działa tutaj prawo wielkich liczb, informacji, negatywnych informacji, zachęcających do przyjemności, do mniejszego wysiłku, do sięgania takich rzeczy, po które łatwo sięgać, które dają emocje, dają jakąś satysfakcję chwilową, a przynajmniej pokoleniową w wieku młodym. W ustawie o systemie oświaty w preambule jest zapis respektowanie wartości chrześcijańskich. Jeżeli dyrektor szkoły dostrzeże i rada pedagogiczna, że są te zagrożenia, młodzież odchodzi z lekcji religii. I to jest zjawisko w skali kraju masowe. Zatem rada pedagogiczna sięga po prosty środek. Musimy, mówiąc o wychowaniu w szkole, wspomóc lekcję religii. Nie jest to sprawa księdza, nie jest to sprawa katechety. Jest to nasza sprawa. Bez tych lekcji nie będzie wzrostu skrzydeł szlachetności, gotowości do wysiłku, gotowości do kształcenia charakteru. Jednym słowem, do budowania osoby, której i tutaj na ziemi będzie lepiej i innym z nią, no już nie mówiąc o drodze do zbawienia. A zatem to rozpoznanie w radzie pedagogicznej i to wypowiedzenie bardzo głębokie. Musimy wspomóc nauczanie religii. Jest to fundament. Fundament naszego być. I w takim razie dalej idąc, warto by było od strony Rady Rodziców, od strony może nauczycieli emerytów, czasem prosić księdza o obecność na lekcji religii, żeby ze swojej strony powiedzieć o polskiej racji stanu i o wychowaniu młodzieży, i o naszym dniu, który przyjdzie i dla emerytów. Wychowana dobrze młodzież nie pozwoli, ażeby rodzice gdzieś tam, prawda, w bardzo drogich pałacach dla seniorów dożywali śmierci. Tylko po prostu przy rodzinie. Bardzo to jest trudne, ale jednocześnie mówię. I znów wracając do rady pedagogicznej, znam przykłady, gdzie z tego tytułu zapisu, choć ten zapis był w ogóle planowany, to właśnie te przemiany solidarnościowe sprawiły, że w tej preambule się pojawił złagodzony taki zapis. No, przez księdza nie będę mówił, księdza biskupa, bo Solidarność zdecydowanie była za silniejszym zapisem. No, ale taki był. I w związku z tym, że taki zapis był, rady pedagogiczne do swoich statutów szkolnych wprowadziły ten akcent. Nie było to bardzo liczne zjawisko, ale takie zjawisko miało miejsce. Jeszcze w statutach niektórych szkół taki zapis jest. A ta wielka odpowiedzialność musi być w ogóle naszym wspólnym udziałem. Społeczeństwo musi być wychowujące. Społeczeństwo musi po prostu obserwować, że nie mogę być obojętny na ulicy, nie mogę być obojętny w szkole jako ojciec, matka, dziadek, babcia, tylko obserwować, co się dzieje i nieść pomoc.
Dziękuję bardzo, panie Ignacy, bo pan też zwrócił uwagę na to, że ta cnota właśnie religijności to jest też cnota społeczna. Czyli ja nie mogę być obojętny, jak coś się dzieje, co też zagraża naszej kondycji społecznej, to jakby nie udaje, że tego nie widzę. Tutaj mówił pan o radach rodziców, o radach pedagogicznych, jeżeli staje się jakiś problem z przedmiotem religia w szkole, to jest też sprawa rady pedagogicznej, tak? To jest bardzo, taki powiedziałbym, konkretna rzecz, o której pan Ignacy tutaj powiedział. No ja przypominam sobie, jak katecheci ratowali egzaminy i matury pewnego roku, że młodzież nie mogłaby podejść do matury, gdyby katecheci nie ratowali sytuacji, czasem narażając się pozostałym członkom rady pedagogicznej. Jakby młodzież też powinna o tym pamiętać, że to w dużej mierze katecheci uratowali w pewnym roczniku matury. I tutaj też pokazali, jakby, że coś jest ważniejsze niż pensja, niż powinni być dobrze wynagradzani absolutnie, ale coś jest ważniejsze. Jest dobro tych młodych ludzi, z którymi wspólnie żyliśmy, a przekonywanie tych młodych ludzi, żeby stawali się naszymi zakładnikami, wprost czy nie wprost, jest po prostu nieetyczne. I katecheci tutaj pokazali, że właśnie wartości i człowiek i twój interes jest w tym momencie ważniejszy niż mój. I właśnie na tym to polega. Dlatego bardzo dziękuję, panie Ignacy. Czy pan profesor Marek Bielecki, bardzo proszę.
Chciałbym pokrótce odnieść do tych kwestii. No bardzo, bardzo dziękuję za ten głos i na zwrócenie uwagi, że dziecko powinno być i uczeń powinien być przedmiotem zainteresowania całego społeczeństwa. To znaczy, w Konstytucji jest wprost mowa o tym, że Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. Ja rozumiem to dobro wspólne, że jednym z tych elementów dobro wspólne jest troska o przyszłe pokolenia. Przyszłe pokolenia, czyli troska o dobro tego dzieci. I w pełni się zgadzam z panem Ignacym, że tu wszyscy powinniśmy się zaangażować w walkę o byt tego młodego pokolenia. Jeżeli chodzi o lekcje religii, to chociażby taką praktyką, która jest stosowana, to na przykład spychanie lekcji religii na ostatnią albo na ostatnie godziny. Chociaż taka prosta sprawa, żeby choć tego nie robić. Status lekcji religii jest taki, przepraszam, taki dziwny, hybrydowy, z tego względu, że jest to Jest to przedmiot fakultatywny, z drugiej strony średnia, wliczana do średniej ocen, ale ocena negatywna, niedostateczna, nie spowoduje, że uczeń nie zdaje do następnej klasy. Ponadto nie ma możliwości zdawania katechezy na maturze, a są na przykład możliwości zdawania z przedmiotów, których nie ma w siatce na przykład godzin. I to też dziwi, bo na przykład orzecznictwo Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jasno mówi, że jeżeli już jest katecheza w systemie edukacji, ona powinna być traktowana jak każdy inny przedmiot. Dlatego też bardzo dziękuję za ten głos.
Dziękuję. To tutaj też konkretne postulaty legislacyjne się rodzą w tym zakresie, żeby to nie było ni pies, ni wydra, tak, w systemie prawnym, tylko albo pies, albo wydra. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mogę nam do audycji.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Pozdrawiam ojca prowadzącego księży profesorów i pana profesora. Mówię, proszę ojca, to taki ważny temat. O obronie religii, prawda? No, że po prostu my musimy bronić religii, tylko proszę ojca, religia to jest, ja nie pamiętam, ale religia to jest jakby wiara w Boga, przynajmniej katolicka, wiara w Boga, w coś transcendentalnego, prawda? To jest sakrum. I my musimy, jeżeli wierzymy w Boga, prawda? I jesteśmy jako taka religia, ciepło reaguje na religię. Nie zawsze reaguje ciepło na religijność. W stosunku do religijności jest to nieraz dwuznaczny po prostu. A dlaczego? Dlaczego dzisiaj religia jest atakowana, religijność jest atakowana? Bo religia może nie taka, religijność jest atakowana, dlatego że dzisiaj świat, prawda, dla młodych ludzi, nawet i dla starszych, prawda, jest bardzo pociągający. Ma dużo do zaoferowania. Dobre życie, prawda, wycieczki, żyć teraz, łapać chwilę, prawda, nawykać się jak najbardziej życiem, dobrobytem. I nauka o Bogu, mówienie o Bogu to za mało. Żeby religia się ostała, żeby religijność się ostała, to jest za mało. Dzisiaj mówienie o Bogu nikogo nie pociąga. Ja często w swoim środowisku, nawet wśród swoich dzieci mówię o Bogu, prawda? Dopóki nie powiemy w Bogu samym, dopóty religia jako taka religijność będzie kulała. Nam nie potrzeba jest ludzi religijnych, samej religii. Nam jest potrzeba ludzi wierzących, którzy mówią w Bogu, bo inaczej młodzież odbierze nas za kłamców. I będą o nas mówić, że jesteśmy kłamcami. I właśnie w ten sposób upada religijność. A dlaczego jesteśmy kłamcami? Dlatego, że my mówimy tylko o słabości człowieka. A religia jako taka, nasza, szczególnie katolicka, bardzo nobilituje człowieka. Bardzo go wynosi. Religia to nie jest to, że my pójdziemy do kościoła. Religia jest w każdej chwili, na każdej sekundzie i bardzo podnosi człowieka. I my musimy być, żeby nam nie zarzucono, że jesteśmy fałszywymi świadkami, musimy mówić Bogu. Pierwsi apostołowie co prawda pociągnęli, prawda, wiarę w Jezusa Chrystusa, ale oni byli w Jezusie Chrystusie, a nie tylko o Jezusie Chrystusie. I to jest zasadnicza różnica.
Panie Dariuszu, ślicznie dziękuję. Tak, bo to też jest to, o czym Kościół też mówi, że dzisiaj świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli, a nauczycieli, jeżeli są świadkami. Tak? I to jest, myślę, to zdanie też, panie Dariuszu, które pan wyraża. No i o tej religii czy religijności w każdej chwili również, panie Dariuszu, żeby to tak też nie zabrzmiało poza nawiasem, ale również właśnie w uczestnictwie w liturgii, tak? Bo też jest taka tendencja do tego, żeby mówić Pan Bóg jest wszędzie, tylko nie w kościele się okazuje. Tak? I nie podczas liturgii, więc tutaj też tak, ja wiem, że pan to wie, ale lepiej dopowiedzieć niż nie dopowiedzieć. Czy ksiądz profesor Piotr Roszak, tak?
Bardzo dziękuję również za ten głos dotyczący właściwego kształtowania religijności. Wspominaliśmy o tym, że z jednej strony mamy naturalne ukierunkowanie człowieka na Boga i jest to coś wpisanego w istotę ludzką, która poszukuje poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania. I oczywiście można próbować zagłuszać poszukiwania odpowiedzi na te pytania i konsumpcjonizm i różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia. Pewnie w tych ostatnich dniach jesteśmy bombardowani tego typu przekazem, żeby dać się posiadać przez rzeczy, a nie posiadać rzeczy, bo o to w gruncie rzeczy chodzi. Na tym szkodliwość konsumpcjonizmu moim zdaniem polega. Mamy posiadać rzeczy, ale nie być posiadanym przez rzeczy. Natomiast w przypadku religijności głoszenie prawdy o Bogu rzeczywiście jest kluczowe. I powiedziałbym, że ono jest atrakcyjne. Tak, prawda jest atrakcyjna. I wskazujmy na to, że postawa religijna, ta prawdziwa religijność jest otwarta na to, co przychodzi od Boga, również przez historię i kulturę, która tworzyła przeszłość społeczeństw, które kształtowane były przez na przykład chrześcijaństwo, ale jednocześnie, żeby w tej religijności dostrzegać pewną wartość i o niej mówić pozytywnie, bo ona się przekłada na pewien dobrostan człowieka. I dzisiaj jest wiele różnych badań, które posługują się kategorią well-being. Także próbujemy mówić o czymś takim i rzeczywiście jednym ze wskaźników, który sprawia, że lepiej funkcjonujemy w życiu, to jest mowa właśnie o tym społecznym wymiarze religii, że radzenie sobie z różnymi trudnościami przez osoby religijne jest zdecydowanie lepsze. I to jakby rozwijanie tego profilu życia człowieka religijnego jest czymś korzystnym. I to, co wybrzmiało też w poprzednim głosie pana Ignacego, właściwie jeśli szkoła pragnie ukierunkować człowieka i przygotować go na różne sytuacje, to w takim sensie potrzebujemy tego akcentu tutaj, żeby religijność nie była traktowana ideologicznie, bo niestety to pojęcie jest w taki sposób zawłaszczane, że jest synonimem ideologizacji. I wsłuchujmy się w te słowa krytyków, przeciwników religii, ponieważ oni przekazują nam bardzo, bardzo wprost to, dlaczego atakują i okazują się wrogami religii. Utożsamiają ją z ideologizacją. A to nie jest prawda. Tak właśnie w religii mamy ten kluczowy komponent, jakim jest poznawanie prawdy o Bogu i pewnych wymiarach wiecznego losu człowieka, bo jeśli religię ograniczymy tylko do funkcjonowania społecznego, to znowu będziemy mieli pokusę poddawania się wszystkim sanitarnym normom i będziemy uważali je za najważniejsze dla chrześcijanina, a one nie są, bo jednak...
I sprofilowania Kościoła jako wyłącznie instytucji charytatywnej, z czym też mamy dzisiaj do czynienia.
Bo być może to jest jedyny model dla przeciwników Kościoła, żeby zaakceptować na pewien czas jego funkcjonowanie.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Ja tylko chciałem podziękować panu za to zwrócenie uwagi, że w tym mówieniu, przepowiadaniu prawdy Bożej trzeba, warto akcentować ten wymiar pozytywny. Przypominają mi się tutaj słowa świętego Jana Pawła II z jego pierwszej encykliki, gdzie pada taka bardzo charakterystyczna i dla mnie przepiękna definicja chrześcijaństwa. Mianowicie papież napisał tam, że właśnie owo głębokie zdumienie nad godnością człowieka nazywa się chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest głębokim zdumieniem, zadziwieniem godnością człowieka, który jest stworzony przez Boga i odkupiony przez Chrystusa. I w tym momencie chciałbym zachęcić naszych drogich i czcigodnych słuchaczy do sięgnięcia do odsłuchania dzisiejszego wykładu kardynała Müllera, który przepięknie mówił właśnie o tej perspektywie człowieka w odniesieniu do aktu stwórczego Boga. Nie będę tego rozwijał, chociaż to był wątek bardzo ciekawy, ale konkluzją tej refleksji kardynała, którą myślę, że warto przytoczyć, była mniej więcej taka myśl. Ten, kto godzi w godność osoby ludzkiej, która jest podstawą rozumienia praw człowieka, w tym także prawa do wolności, ten zarazem dopuszcza się bluźnierstwa. Bo człowiek, który jest obrazem Boga, jeżeli zostaje ugodzony, znieważony, to ten akt jest równoznaczny także z aktem bluźnierstwa. To jest bardzo mocno wyrażona ta prawda o wartości osoby ludzkiej, o tej szczególnej wartości, którą nazywamy godnością. I to jest zarazem prawda przypominająca to orędzie chrześcijańskie, które jest właśnie dobrą nowiną, będącą wyrazem zadziwienia wielką godnością osoby ludzkiej.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
chciałem dołączyć się do audycji.
Jest pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Andrzej z Podkarpacia, ale po drugiej stronie ziemi. Z krańca ziemi dzwonię, bo tutaj już się kończy doba. Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych gości w studio. Przysłuchuję się audycji i dziękuję za nią, ale chciałbym dwie kwestie tak nadmienić i poruszyć, bo pięknie ksiądz profesor Bortkiewicz wspomniał na początku w tej części właśnie radiowej, że no, te przykłady wszystkie, których byliśmy wszyscy świadkami, i to nie w Polsce, że w tramwaju mogło być tyle samo ludzi, co w katedrze, która może pomieścić kilka tysięcy, ale na całym świecie. Na całym świecie. Czyli gołym okiem widać, że to nie jest jakaś inwazja na jakiś jeden naród, na religijność, czy to jest globalne odpalenie, że tak powiem nieelegancko, pseudo-pandemii, bo jestem, nie mówię tego, żeby się chwalić tym, ale 40 lat pracuję w służbie zdrowia, w laboratorium medycznym, dentystycznym i jestem medykiem, można powiedzieć, w jakimś sensie. Więc dla nas ludzi wierzących, ochrzczonych, no zamknięcie kościołów i niemożność uczestniczenia w Eucharystii, to już była czerwona lampka, która się wszystkim zaświecała. Na jakiej podstawie to było zrobione? No to jest takie retoryczne pytanie. No nie trzeba, księża wiedzą to, bo znają na pamięć prawo kanoniczne, ale my też znamy te punkty, że jurysdykcja państwa, a jest to oparte o konkordat, jest do drzwi kościoła. Nikt nie ma prawa zabronić odsławiania mszy świętych z wiernymi. I odważnie to artykułuje już prawie 2 lata ksiądz profesor Gus, na którego właśnie postać się powołuje. I to jest odważny kapłan, który, jeżeli na samym dole kapłani są po prostu będą wykonywać tylko polecenia proboszcza i biskupa, a biskup papieża, no to do czego to doprowadziło? Że kościół Eucharystia została zamknięta do kamery. I to jest ten dramat.
Panie Andrzeju, dziękuję, bo myślę, że tak naszkicował pan, tak jak pan to widzi. Ja tylko może tak bym powiedział, że tak, że pandemia, czyli jakby szerokie rozpowszechnienie się, no, w tym przypadku konkretnego wirusa, skąd on wyszedł, jak wyszedł, to jest osobna sprawa zupełnie, ale widzimy, że jakby jest i te jakby też dla naszego zdrowia i życia żniwo zbiera, tak? Więc to jest jedna rzecz, ale druga to jest sposób odpowiedzi na rzeczywistość. I teraz właśnie myślimy o tym sposobie odpowiedzi na rzeczywistość, no bo na to, że on się pojawił, wpływu nie mamy. Być może ktoś przy okazji tego wirusa też coś tam sobie testuje, tak? Ale to jest jakby to inna rzecz jeszcze. A teraz nasza odpowiedź na sytuację, bo Kościół i wierzący to jest, wbrew temu, co mówią, człowiek realnie stąpający po ziemi, a nie jakiś tam właśnie wydziwiak. Więc teraz oddaję głos mądrzejszym, czyli profesorom. Bardzo proszę. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Ja wcale mądrzejszy się nie czuję, wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o sprawy pandemii, to jestem bardzo, bardzo mocno się czuję jak dziecko we mgle, dlatego że szukam i próbuję sobie rozpoznać w miarę możliwości tę sytuację. A ona jest naprawdę bardzo niełatwa. No podam tylko jeden przykład. Kiedy dyskutujemy o pochodzeniu wirusa i słyszymy na przykład orzeczenia WHO świadczące o tym, będące certyfikatem delegacji WHO, która odwiedziła Wuhan i stwierdza, że tam nie ma nic do oglądania, bo wszystko jest bezpieczne i czyste. Ale na czele tej delegacji stoi pan Peter Daszak, który współpracował przez wiele lat z panią dr Shi Zhengli, która jest dyrektorem laboratorium Wuhan, z którego wyszedł bezpośrednio ten wirus. No to przyznam się szczerze, że naprawdę potrzebowałbym bardzo dużej jakiejś wiary w to, że opinia pana Petera Daszaka jest opinią wiarygodną, tak delikatnie rzecz ujmując. Więc mam na przykład niejasność co do tego, jak ten wirus powstał, ale nie mam wątpliwości co do tego, że jest. I powiem to bardzo, bardzo poważnie i zarazem bardzo jednoznacznie. Nie mam tych wątpliwości nie tylko dlatego, że obserwuję dane statystyczne, ale po prostu spoglądam na listę nazwisk moich kolegów, przyjaciół, członków mojej rodziny, którzy zmarli w wyniku tego wirusa w bardzo określonych okolicznościach, wykazując bardzo określone cechy, które naprawdę nie były cechami grypy, czy cechami innych dolegliwości. Szanuję oczywiście wiedzę medyczną, także pana, który tutaj dzielił się swoimi informacjami, ale zdaję też sobie sprawę z tego, że ta wiedza dzisiaj jest tak dalece wyspecjalizowana, że nawet certyfikaty wiedzy medycznej ogólnej czy jakiejś specjalistycznej niekoniecznie stanowią o kompetencjach w bardzo wąskim zakresie, w tym wypadku wirusologii. I tak jak ojciec właśnie tutaj wspomniał, myślę, że problemem, nad którym się bardziej powinniśmy koncentrować, to jest problem odpowiedzi na to wyzwanie, które się przed nami zjawiło. I dlatego ośmielamy się właśnie dyskutować w różnych kręgach, przy różnych okazjach nad decyzjami dotyczącymi sfery gospodarki, nad decyzjami dotyczącymi sfery edukacji, na ile ona powinna być zdalna, na ile natomiast kontaktowa, jak to się określa dzisiaj. I wreszcie dyskutujemy nad sprawami religii, nad sprawami właśnie przeżywania naszej wiary. Tutaj w wielu wypowiedziach biskupów i także gremium biskupów europejskich, kolegium biskupów Comecce, pada takie słowo proporcjonalność. Właśnie pytanie o proporcjonalność. I powtarzam, też nie ośmielam się tutaj rozstrzygać tego, czy orzeczenia, które były podejmowane, zwłaszcza w naszym państwie, miały charakter proporcjonalny, czy też nieproporcjonalny. Tego nie ośmielę się rozstrzygnąć, ale chcę powiedzieć, że to pytanie o proporcjonalność jest ważne. A pytanie jest dlatego też stawiane, że tak jak tutaj już wspominałem, chociażby mieliśmy pewne dylematy, mówiąc raz jeszcze symbolicznie związane chociażby z tą dysproporcją decyzji dotyczącej meczu piłkarskiego reprezentacji Polski i ograniczeń związanych z beatyfikacją błogosławionego prymasa tysiąclecia. Stąd właśnie pytanie o proporcjonalność. A i na tym pytaniu, które wydaje mi się być otwarte i które na pewno stanowi bardzo poważny dylemat zarówno dla rządzących państwem, jak i dla hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce, na uświadomieniu wagi i powagi tego pytania pozwolę sobie zakończyć swoją odpowiedź. Wypowiedź.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy mogłabym też zabrać głos w dyskusji?
Oczywiście. Już jesteśmy na antenie. Słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Właśnie chciałam się też tutaj zwrócić też uwagę na tą właśnie proporcjonalność, o której właśnie profesor mówi, że tak jak się obserwuje tutaj tą całą rzeczywistość, to widać, że tutaj te proporcje są zachwiane w bardzo wielu punktach i rzeczywiście wpływają na taki zafałszowany, bym powiedziała, obraz tych postaw chrześcijańskich odczytywanych przez tą rzeczywistość zewnętrzną. Ponieważ często zdarzało się tak, że nasze reakcje były wyciszane, żeby nie narastało jakieś właśnie inny rodzaj takiego oddziaływania, ale to burzy całą tą reakcję, bo pokazuje, że my się jakoś wycofujemy z pewnych, powiedzmy, mocniejszych reakcji, które by były właśnie w trupu. proporcji do tego, jak na przykład były te marsze i inne rzeczy. I dlatego nasza reakcja też nie jest taka, jakby była, gdyby nie była właśnie w różnych punktach wyciszana, tłumiona, a poza tym te całe proporcje pokazywanej rzeczywistości. Przecież te marsze to były po prostu taką narzucającą się leitmotivem takim ciągłym. A to, że my się sprzeciwiamy, to były gdzieś jakieś fragmenciki. Więc ta cała rzeczywistość jest, była taka mocno zmanipulowana i my rzeczywiście możemy być odbierani jako tacy wycofujący się, a to jest nieprawda. Także no chciałam tutaj też jeszcze tutaj na ten temat właśnie powiedzieć, poza tym, bo my musimy reagować adekwatnie do rzeczywistości, jaka jest. Bo to tak jest, taka jest po prostu konieczność. Także dziękuję serdecznie i jeszcze raz dziękuję za wszystkie wspaniałe te wykłady. I jeszcze chciałam się spytać, czy na przykład wykład pana doktora Osińskiego można będzie no jakoś, bo ja nie mam internetu i nie wiem, w jaki sposób mogłabym to po prostu gdzieś odsłuchać, czy będzie powtórzone na antenie.
Dziękuję pani Anno, dziękuję ślicznie. Dla państwa informacja, że będziemy te wykłady starali się też sukcesywnie na antenie emitować, a później też z państwem rozmawiać, no bo właśnie temu to służy, żeby po usłyszeniu pewnych myśli, przemyśleniu ich, żebyśmy z sobą też podialogowali, żeby to nie zostało tylko w nas, ale to, co się w nas jakoś tam zrodzi w trakcie słuchania, można było uzewnętrznić, konfrontować też ze sobą. Po to też Radio Maryja udostępnia państwu zawsze w audycjach antenę. Więc one będą. Myślę, że gdyby też zadzwonić do Fundacji Nasza Przyszłość, do Szczecinka i poprosić na przykład o płytę z nagraniem tych wykładów, to też pewnie będzie taka możliwość. Ja na koniec audycji podam numery telefonów do Fundacji. Od poniedziałku można tam spróbować i nawet jeżeli jeszcze o tym nie wiedzą, to na przykład zaproponować coś takiego. A pani mówiła o internecie. Jeżeli ktoś ma dostęp do internetu, to oczywiście też zachęcamy na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, która była organizatorem tegoż 14. Kongresu Międzynarodowego. Znajdą państwo również w wersji wideo wszystkie prezentowane wykłady, więc też zachęcam nie tylko do własnego odsłuchania, ale także do tego, żeby link do takiego wykładu przesłać swoim znajomym, żeby też właśnie być takim apostołem współczesnej takiej ambony i katedry, bo tym jest właśnie też no, Radio Maryja. Co by nie mówić, ambona i katedra. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Proszę ojca, szanowni goście, ja uczestniczyłem w kongresie, ale troszeczkę zmotywowany jestem też niektórymi wypowiedziami, żeby zabrać głos. Mianowicie chodzi o ten stopień rozwoju dojrzałości człowieka, a więc jeżeli jest to pierwszy etap, to właściwie wszystkie karty są w rękach rodziców. Wszystkie. Jeżeli je puszczą, lejce wypuszczą z rąk, to konie poniosą, gdzie je wzrok poniesie. Poniosą tam, gdzie wzrok je skieruje. Na górę? Na pewno na górę nie polecą, bo tam jest wysiłek, chociaż z góry dalej widać. Natomiast, kiedy dziecko osiągnie już pełnoletność, rozwój ten nastąpi, że już jest samodzielne, to wtedy, chociaż nie wiem, co by chciał ojciec albo matka, to nawet zmusić do chrześcijaństwa nie można, bo chrześcijaninem nie można być z przymusu. Ale kiedy jest, jeszcze raz wrócę do pierwszej części wypowiedzi mojej, kiedy jest dziecko małe, to można jeszcze z nim zrobić tak, jak się chce, poprowadzić, tylko to konsekwentnie trzeba wymagać od siebie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli zdążę, bo tam pojawił się głos też, że w Chinach zmiana jest Pisma Świętego i tak dalej, że to jest totalny, pełny totalitaryzm. Więc pytanie, czy coś podobnego było już w dziejach? Owszem, było. To się nazywa cezaropapizm. Cezaropapizm to jest coś takiego, kiedy władza świecka jest nad władzą religijną. I na tym polegał spór na dobrą sprawę między Rzymem a Konstantynopolem. Często pojawia się sformułowanie cywilizacja chrześcijańska. Nie ma czegoś takiego jak cywilizacja chrześcijańska, a to dlatego, że obok chrześcijaństwa, czy w oparciu o chrześcijaństwo, utworzyły się dwie cywilizacje, łacińska i bizantyńska. Właśnie w Bizancjum, czego Rzym nie przyjmował i nie mógł przyjąć, i bardzo dobrze, że nie przyjął, panował cezaropapizm. I ten cezaropapizm jest i w Rosji, i w Niemczech, a tutaj nie. A tutaj u nas nie. I dlatego Felix Koneczny to znakomicie pisał taką książkę Napór Orientu na Zachód. Orientu wielką literą, Zachód wielką literą, bo chodzi o kręgi kulturowo-cywilizacyjne. I ten napór jest. I im bardziej będziemy bierni, tym bardziej będzie on tutaj wchodził na nasze tereny i eksplorował te miejsca, gdzie pozwolimy, a będzie sobie sięgał, gdzie tylko mu się będzie chciało. Dlatego musimy się obudzić. Musimy się obudzić i że skoro są prawidła demokratyczne, no to kupą mości panowie do wyborów. Za 2 lata wybory samorządowe i reprezentacje w gminach, jak Bóg przykazał zrobić. Można jeszcze się dokształcić w wyższej szkole, w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Chciałbym dużo powiedzieć, ale nie chciałbym też za dużo czasu zabierać na antenie. Tak. Chyba tutaj skończę i serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję. Tak? Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Pierwszy temat odnośnie tego kształtowania w rodzinie to pewnie pan profesor Marek Bielecki. Tak, poprosimy.
Bardzo panu dziękuję. W pełni się z panem zgadzam, że ten stopień rozwoju dziecka, on kształtuje się wraz z wiekiem i rzeczywiście w tej pierwszej fazie mamy na to duży wpływ. Tylko problem, no, do którego momentu ta pierwsza faza trwa. No i tu jest... Zrozumiałem, że pana intencją jest takie praktyczne wskazanie dla rodziców, żeby kształtować to w tych latach najmłodszych. W pełni się z panem zgadzam, mówię, tylko to później problem pojawia się, ale to już jest przy udziale wymiaru sprawiedliwości, przy udziale psychologów, pedagogów, żeby dookreślić stopień dojrzałości, w którym dziecko suwerennie może podejmować własne decyzje, bo wskazówki normatywne, które posiadamy, nie zawsze są miarodajne. Ta granica wieku 13, 16, czasami 15 lat, która uprawnia dziecko do podejmowania suwerennych decyzji, wcale nie musi iść w parze z tą dojrzałością religijną, a jeżeli byłyby te kwestie związane z potencjalnym jakimś konfliktem, no to należałoby tutaj odwołać się właśnie do badań pomocniczych, a nie tylko do kwestii prawnych.
No i drugie zagadnienie, tam mowa była o cezaropapizmie, ale też no chyba takim zdaniu, które w Ewangelii zapisane jest: oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, Bogu, co do Boga, ale jak cesarz siada na ołtarzach, jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński, to mówimy jasno, nie wolno.
Wspominaliśmy już dzisiaj w naszej rozmowie o koncepcji państwa, które chce obejmować wszystkie wymiary i być hegemonem i myślę, że właśnie z czymś takim mamy tutaj do czynienia i to jest szerszy spór i dziękujemy za zwrócenie uwagi na to. Historia jest pouczająca i być może szereg oskarżeń w stosunku do religii straci swoje uzasadnienie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że właśnie ów Cezar próbuje się ubierać w taki strój, aby przypominać religię i religijność i również dotrzeć do tego wymiaru aktywności. Myślę, że jak spojrzymy na historię też różnych totalitaryzmów, bo pan wspominał o Wschodzie, o Oriencie i Zachodzie, o tych relacjach, ale gdy zwrócimy uwagę na totalitaryzmy w historii, to widzimy, jak bardzo często one walczyły z religią, jak chciały ją wyeliminować, ten wymiar religijny. Także to jest to zagrożenie, które albo jest możliwe, możliwe do pokonania przez eliminację, no albo przez zajęcie miejsca religii. I gdy spojrzymy na pewne właśnie kraje na wschodzie, w Azji, o tych ograniczeniach też dzisiaj była mowa w kontekście Chin chociażby, no to widzimy, że państwo przyjmuje tam rolę bardzo aktywną i wyznacza prawidła zachowań również w zakresie no, religijnym, bo o tym świadczy obecność wizerunków przywódców partyjnych w świątyniach, ale także kontrolowanie bardzo konkretne przejawów religijności swoich obywateli i ocenianie ich według tego.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, czy do
rozmów.
Radia?
Tak jest. Jesteśmy na antenie i z uwagą słuchamy.
Dziękuję. Aha, a ktoś tam rozmawia już.
Nie, to my razem rozmawiamy. Gdyby pani wyciszyła sobie teraz radyjko i rozmawiamy przez słuchawkę telefonu.
Dobra. Halo?
Tak.
Można już?
Naturalnie.
Mówi Anna z Małopolski. Ja mam taką refleksję. Poprzedni słuchacz powiedział, że tą religijność trzeba kształtować od dziecka i bardzo się z tym zgadzam. Tylko to jest trudne i zadanie niełatwe. Jest ono dla rodziców, jak również dla katechetów, dla księży. Ja widzę taką nadzieję i rozwiązanie tego problemu trudnego we wspólnotach, żeby takie dzieci, już powiedzmy pierwszokomunijne dzieci, żeby zapraszać, żeby tworzyć wspólnoty. To się jakoś tam się robi, ale jest to takie trochę bardzo minimalne, bo te dzieci są jeszcze takie gorące, napalone. Oni będą chcieć wielbić Pana Boga, oni będą chcieć o Nim słuchać. Rodzice, myślę, że skoro dzieci posłali do Komunii Świętej, to też na to się w większości pewno zgodzą. Bo ja widzę teraz problem w tym, zgadzam się, tu Państwo mówili o religii, o znoszeniu krzyży. Ja byłam świadkiem, jak wyrzucali religię ze szkoły i myśmy strajkowali i tak dalej, ale to już nie chcę o tym mówić. Tylko wydaje mi się, że jestem przekonana, że gdy ludzie są we wspólnotach, to nie znam ludzi, którzy by, nie wiem, odeszli do kościoła, bo pandemia była, którzy by jakoś się zwalczali, którzy by... Znam bardzo dużo osób, które no, są blisko Pana Boga i równocześnie blisko kościoła, którzy bronią księży, którzy... Ale w tych wspólnotach ludzie się jednoczą. Oni po prostu... I gdyby młodzież i dzieci były we wspólnotach i tam doświadczały takiej miłości Bożej, doświadczały tego, że Pan Bóg ich kocha, że to jest coś pięknego, to one by za tym szły. I nie byłoby tak, że idą do średniej szkoły i nie chodzą na religię, bo się nie musi chodzić, bo tyle osób nie chodzi i ja widzę, jak to jest. I jest to takie bardzo bolesne, ale wydaje mi się, że tworzenie tych wspólnot jest to niełatwe, ale jest to możliwe, gdyby to było wspólnie świeccy z duchownymi tworzyli takie przykłady podsuwa mi się wspólnota Kościoła Domowego, Ruch Światło Życie, Od Domu w Duchu Świętym, Neokatechumenat. Jakoś miałam kontakt z tymi ludźmi, jestem dalej we wspólnocie ponad 30 lat i to bardzo mi dało w moim życiu, ufam, że w życiu też moich dzieci i że to po prostu promieniuje. Jak człowiek sam jest przekonany i sam doświadczy miłości Pana Boga, to wtedy nie trzeba go do niczego zmuszać. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Pan profesor Marek Bielecki.
Bardzo pani dziękuję za głos, za świadectwo. Zwróciła pani uwagę na to, co nie wybrzmiało może w mojej odpowiedzi, a mianowicie na ten wspólnotowy wymiar wolności religijnej, nie tylko na indywidualny. I to jest również kategoria prawna, że my możemy korzystać właśnie i domagać się korzystania z religii, praktykowania własnej religii właśnie we wspólnotach. Jeżeli ktoś stawiałby nam przeszkody, to my mamy prawo do tego, żeby się domagać i o to walczyć.
Dziękuję bardzo. I jeszcze może jeden telefon. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy już na antenie jestem?
Tak jest, słuchamy.
Mówi Jan z Warszawy. Drodzy ojcowie, drogi ojcze, drodzy księża profesorowie i wszyscy zebrani w studio, pragnę króciutko w trzech punktach. Pierwsze, apel do nauczycieli. Kochani nauczyciele i wychowawcy, prowadźcie swoją młodzież do Miętnego. Byliśmy tam z żoną. Tam trwa żywa legenda tych, którzy w czasach lat 83-84 bronili krzyża. To jest przykład dla młodzieży, prawda?
Tak jest. I dzieci wrześnieńskie, prawda? To są te tak konkretne jest. Przykłady. I też tak pokolenie międzywojnia.
Króciutka następna sprawa.
Bardzo proszę.
Króciutka następna sprawa. Otóż nie roszczę sobie pretensji, ale nie przypisuję sobie żadnych zasług, ale z moim przełożonym przez lata toczyliśmy spory. On był zdecydowanym przeciwnikiem Kościoła. Powiadał, słuchaj, nie ma żadnego Boga, teoria wielkiego wybuchu wszystko wyjaśnia, a walka z aborcją to jest biznes papieża i biskupów, bo wtedy jest więcej kościół, ślubów, chrztów i pogrzebów. Tak pokrótce. Kiedy umierał na raka, ciężko chory, wtedy jeszcze raz powtórzył to samo i ja odważyłem mu się powiedzieć, słuchaj, ten Bóg, którego ty uważasz, że nie ma, on się w ostatniej chwili jeszcze poprosi, żebyś poszedł w stronę światła za nim i da ci jeszcze szansę na poprawę. I od tej pory on zaprzestał już narzekania na Kościół i proszę sobie wyobrazić, jakie było nasze zdumienie, kiedy półtora roku po tej rozmowie ostatniej jeszcze go odwiedzaliśmy, kiedy on zmarł, nagle celebrans ogłasza, że zmarły prowadził od dłuższego czasu życie sakramentalne. Czyż to nie radość? Tak, to jest następna sprawa. I ostatnia. My dzisiaj słuchaliśmy pięknego zdania biskupa Depo w czasie arcybiskupa Depo w czasie apelu. Podnieśmy głowy, nie wstydźmy się bycia chrześcijanami, Pan jest blisko, prawda? To takie piękne hasło przedadwentowe i myślę, że musimy nabrać wiary, że warto we wspólnotach walczyć o to, choćby o was, kochani ojcowie, kiedy marzy mi się taka sytuacja, żeby każda polska parafia, każda wspólnota odpowiedziały na te wszystkie poczynania, które nękają Radio Maryja, choćby o Watchdogu mówię i innych nieprzyjaznych wichrach, żeby to wszystko wspólnotowo próbować zwyciężyć. A mamy przykład, że kiedy stanęliśmy w obronie telewizji Trwam, kiedy walczyliśmy o nią i stanęło 200 tysięcy ludzi, Pan Bóg pomógł, prawda? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam gorąco.
Dziękuję panie Janie, dziękuję za też za to słowo poświęcone temu dziełu, które razem tworzymy, razem z panem, razem z tymi słuchaczami, którzy dzwonili, czy próbują dzwonić w dalszym ciągu, bo radio właśnie wyrosło z takiego pragnienia ludzi, którzy chcą coś więcej. No i proszę zobaczyć, że 30 lat, dzień, noc w noc, 24 godziny na dobę to radio obecne jest w waszych domach, ale to też jest zasługa was wszystkich. Bez was byśmy tego przecież sami tutaj ojcowie nie zrobili. To jest zasługa właśnie prelegentów, pana profesora, księży profesorów tutaj obecnych, którzy też przyjeżdżają bezinteresownie z państwem, rozmawiają, poświęcają swój czas, żeby służyć tym, co dostali, tak? I co też wypracowali ciężko. A my z tego korzystamy jako słuchacze, ale też odwdzięczamy się tym, że na przykład utrzymujemy to radio, żeby ono może dotarło do jeszcze jednego domu, do jeszcze jednego człowieka. I na tym to właśnie polega. Wszyscy mamy tutaj swój udział. Czy na zakończenie jeszcze jakieś króciutkie słowo, łącznie oczywiście z pozdrowieniami, jeżeli księża i pan profesor chcą kogoś pozdrowić na zakończenie.
Myślę, że wybrzmiało to w czasie naszej audycji, że wolność religijna to przede wszystkim wezwanie do odważnego świadectwa. Pewna okazja do tego, aby przywrócić pojęciom, podstawowym terminom ich właściwy ciężar. Aby kształtować nasze życie społeczne nie w oparciu o ideologiczne przesłanki, ale o pewien paradygmat wolnościowy. Aby możliwość ekspresji własnej tożsamości religijnej w przestrzeni publicznej nie była rozumiana na zasadzie przywileju, jaki doznajemy od państwa, od instytucji, ale coś, co wyraża naszą osobowość i co jest podstawowym, fundamentalnym prawem gwarantowanym nam przez konstytucję i przez wiele innych aktów prawnych, że jest to wezwanie do tego, abyśmy szanowali własną religię, abyśmy troszczyli się o katechezę, o przekaz wiary kolejnym pokoleniom, bo tu z pewnością zawsze jest wiele do zrobienia i to jest wezwanie, myślę, że u progu Adwentu, który się rozpoczyna. A korzystając z okazji, pozdrowię wszystkich, jak już wspomniałem, pielgrzymów na drodze świętego Jakuba, również moją mamę, siostrę i wszystkich z mojej rodziny, wszystkich studentów Wydziału Teologicznego i kolegów, koleżanki w pracy, również na Wydziale, na UMK.
Ksiądz profesor Piotr Roszak, a teraz ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Pozwolę sobie zakończyć słowami, które mam przed oczami od początku naszej audycji, słowami świętego Jana Pawła II z jego pielgrzymki sprzed 30 lat z pobytu w Lubaczowie, gdzie papież mówił: państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. Żyjemy w czasach, w których rzeczywiście wymagana jest precyzja pojęć, wymagana jest odwaga, wymagana jest ta postawa czuwania adwentowego, o której przypomniał przed chwilą ksiądz profesor. I tego wszystkiego, to wszystko uświadamialiśmy sobie w czasie tego wspaniałego kongresu i Bogu niech będą dzięki za ten czas, który przeżyliśmy. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. I pan profesor Marek Bielecki, Akademia Sztuki Wojennej.
Chciałem jeszcze raz podkreślić jedną rzecz, że rodzice w procesie wychowania powinni zdać sobie sprawę z tego, że wychowanie to nie tylko prawo, ale również obowiązek, których na nich ciąży, i to obowiązek nie tylko w pierwszym okresie wzrostu dzieci, ale przez całe to życie, do momentu, kiedy wychowują swoje dzieci. A jeżeli mogę kogoś pozdrowić, to pozdrowię swoją żonę, swoją córkę, babcię, która na pewno słucha, panią profesor Joannę Taszkowską, która też obiecała, że będzie słuchać. I tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za udział, dziękuję także za kongres, 14. Kongres Międzynarodowy Katolicy, a Wolność, taki tytuł w tym roku. Zapraszam państwa jeszcze do odwiedzenia strony Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tam znajdą państwo wszystkie wykłady, które były wygłoszone podczas tego dwudniowego kongresu. Obiecałem też naszej słuchaczce, że podam numer telefonu do Fundacji Nasza Przyszłość, gdyby ktoś z państwa nie dysponował internetem, a ma możliwość odsłuchania na przykład z płyty, to zachęcam, żeby zainteresować też fundacji właśnie taką sprawą. Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek, Klasztorna 16, 78 400 Szczecinek i telefon 94 373 1160, 373 1160, to są numery do Szczecinka, albo końcówka 61 lub 62. I także mogą państwo, od razu podpowiadam, zamówić bezpłatny katalog w wysyłkowej księgarni Fundacji Nasza Przyszłość. Idą święta, proszę państwa, więc warto też zaopatrzyć się w jakieś dobre książki, mądre książki i dać komuś w prezencie taki podręcznik, jakąś książkę, porozmawiać później z tym kimś. No tak właśnie to wszystko rośnie. A tam w fundacji znajdą Państwo książki bezpieczne, dobre, mądre, żeby po prostu się ubogacić. A już jutro pierwsza niedziela Adwentu, już w zasadzie od pierwszych nieszporów rozpoczęliśmy. To też jest okazja do uczestnictwa w roratach, czyli w tej mszy świętej porannej. A odkąd pamiętam, to na roraty chodziliśmy z lampionami w dłoni. I zobaczcie, że to też jest świadectwo. Kiedy idziecie ulicą do kościoła z rana, kiedy jest jeszcze ciemno i niesiecie w ręku lampion, to też dajecie świadectwo, że jesteście osobami czuwającymi pośród śpiącego świata. I to jest bardzo zewnętrzny znak. Ktoś patrzy z domu, ktoś patrzy z samochodu, widzi was, widzi ludzi wierzących, którym chce się rano wstać, żeby iść na mszę świętą. To może tyle, bardzo dziękuję, a teraz zapraszam już do modlitwy na zakończenie dnia.